Jesteśmy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Krzysztof Sarnecki. Na razie nieoficjalnie, więc tak sobie spokojnie, na luzie. A chcę przywitać Państwa i niniejszym to robię. Quest Change Managers. Witam serdecznie na naszym webinarze dotyczącym zarządzania. Oczywiście dzisiaj jest konkretny temat, do którego wrócimy. Na razie mamy taki rozruch. Na razie mamy możliwość, aby móc porozmawiać sobie na czacie. Także zapraszam do tego, aby się przywitać, aby powiedzieć, skąd jesteście, z jakiego miasta, ewentualnie co powoduje, że tutaj jesteście. Zapraszam serdecznie. Możemy sobie mówić po imieniu. Ktoś z woli na pan, pani, to oczywiście nie ma problemu, ale ja ze względu na swoje lata, które mam, myślę, wypada mi zaproponować, żebyśmy mówili po imieniu, także Krzysztof mam na imię. Zapraszam serdecznie. Mamy oczywiście parę minut do rozpoczęcia. Za chwileczkę ogarniemy temat, omówimy i oczywiście będzie także czas na to, aby wymienić swoje uwagi, zareagować na pytania i tak dalej. Także witam Macieja, dzień dobry, ale zapraszam także inne osoby, które się tam już pojawiły, aby także się odezwały. Po prostu nawet napiszcie cześć, ale jak możecie napisać, skąd jesteście, a ewentualnie właśnie w jaki sposób jesteście powiązani z tematem zarządzania i tak dalej. Ok? Adrian, ty mi dawaj znać, ile jest osób i tak dalej, dobra?
Tak, bo ja muszę powiedzieć, bo jesteśmy na kilku platformach.
Tak, rozumiem. Dobrze, także zapraszam serdecznie. Jesteśmy tutaj na kilku platformach, w związku z tym ten streaming powoduje, że wasza komunikacja może być różna. Witam Sławomira. Sławomir Wojczuk odpowiedział na pytanie w temacie, bo średni management na ogół utyka w pułapce pomiędzy oczekiwaniami i sprawczością. Bez posiadania odpowiednich umiejętności obrony ludzie się szybko wypalają. No, bardzo trafna uwaga i myślę, że odpowiedzi, które dzisiaj będziemy dawać na pytanie główne, dlaczego średni management, czyli ten średni szczebel zarządzania się tak szybko wypala, na pewno te tematy się tam mieszczą. Także brawo, trafnie, no ale my pójdziemy troszeczkę dalej jeszcze. Powiemy sobie więcej, a także sobie odpowiemy na pytanie, jak temu zaradzać, bo samo wymienianie czy narzekanie oczywiście nam nie pomoże. Tutaj Sławomir wymienił pewne kwestie, bardzo fajnie. Nie mówię, nie zarzucam mu narzekania, po prostu stwierdził pewien fakt. Natomiast oczywiście kluczem jest znaleźć rozwiązania, a nie tylko wymienić tematy, chociaż świadomość czy samoświadomość, że pewne rzeczy się dzieją tak inaczej, jest kluczowa, bo to jest punkt wyjściowy, żeby można było coś zmieniać. Także jest z nami Anna Ens. Mnie wypala nadmiar pracy. No, myślę, że to jest oczywisty element całości. Będziemy sobie o tym rozmawiać. Witam, Anno. Zapraszam jeszcze raz do tego, abyście się chociażby przedstawili i powiedzieli cześć, Basia, Maciej, Krzysztof, Wanda i tak dalej. I napiszcie, skąd jesteście albo jakie macie stanowisko. Nie chodzi mi o to, żeby ktoś się identyfikował w pełni, bo to nie na tym rzecz polega. I na przykład Ania czy Maciej napisaliście to, jakie macie stanowiska, czym się zajmujecie, albo co spowodowało, że tu jesteście, tak? A zapraszam serdecznie do tego, żeby ta interakcja się odbywała. Kiedy prowadzę webinary w obszarze języka angielskiego, no to tutaj już by tutaj było dziesiątki przywitań, wyświetleń, ale grupa, która teraz się pojawiła, no jeszcze nie jest przyzwyczajona do czegoś takiego, takiej otwartości, takiej komunikacji, chociażby dlatego, żeby mi ułatwić to, że będę mógł nawiązać do tematów, o których będziecie mówić. Kochani, jesteśmy w tym momencie na 52 sekundy od rozpoczęcia. Mamy w tym momencie kilkadziesiąt osób, które się zapisały. My tak spodziewaliśmy się. Zapisanych osób jest około setki. Jak się pojawi dzisiaj 50 osób, to będzie nieźle. Także daję Wam znać, że my sobie zdajemy z tego sprawę i termin, i lato, i różne inne uwarunkowania, no i oczywiście też tematyka nie dotyczy szerokiego grona ludzi, ale zapraszamy. Dzień dobry, Kalisz Adam S. się zgłosił. Witam nasz Kalisz historyczny i dzisiejszy, także witam serdecznie. Kochani, jest w tym momencie 10 sekund do rozpoczęcia, zaraz rozpoczynam i jedziemy z tym koksem, jak to mówią górnicy. I dalej zapraszam do tego, żeby się identyfikować. No jest już czas. Witam serdecznie, już oficjalnie, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Proszę Państwa, to co dzisiaj robimy, to zajmujemy się tematyką biznesową, tematyką menedżerską. Zanim zaczniemy merytorycznie, parę takich technicznych kwestii. Przede wszystkim prezentacja, którą Państwo widzicie, będzie dostępna wśród prezentów. Dobrze mówię, Adrian? I na zakończenie webinaru, który skończy się, przewiduję mniej więcej 15-20 po, mniej więcej 20 po 6, czyli mamy tak godzinkę 15 minut. Później będzie parę informacji i też będzie czas na to, żeby przyjrzeć się pewnym tematom, a oprócz tego będzie krótka przerwa 5-minutowa, a później będzie przejście do pytań i odpowiedzi. Oczywiście, że w międzyczasie też będą pojawiać się pytania i odpowiedzi, troszkę inaczej niż na angielskim, więc to dopuścimy, no ale oczywiście ja skupię się na pewnej stronie merytorycznej, bo chcę temat, który był zapowiedziany, zaadresować merytorycznie. Także tak to wygląda. Kochani, co robimy? Rozkład jazdy. Mniej więcej do 18:15-20 będzie część merytoryczna, później będzie takie 10-15 minut część informacyjna, przerwa i będą pytania i odpowiedzi, więc ja postaram się to wszystko domknąć tak gdzieś w godzinę 5, godzinę 10 minut, żeby troszeczkę wcześniej skończyć, ale merytorycznie głęboko się przez to przebić. Jakub mówi dzień dobry, Krzysztof z Gdańska mówi dzień dobry, witam serdecznie. Zapiszcie się, dajcie znać, że jesteście, napiszcie skąd jesteście. Krzysztof Dziedziński i Andrzej Wiśniewski mówią dzień dobry. Live sam raz na drogę powrotną z pracy. Dawid, middle management, ten wyższy, jeśli jest unikający i niewspierający zespołów, to jak można się w tym odnaleźć? Obecnie to moja główna obserwacja. No właśnie. Krzysztof, kierowca zawodowy, jestem tutaj, bo bardzo lubię Ciebie słuchać. Krzysztof, jestem z Jeleniej Góry. Bardzo miło, pozdrawiamy Ciebie i Jelenią Górę. Kochani, zamykamy drzwi od pokoju, jak dziś jesteśmy w takich warunkach. Następnie wyłączamy wszystkie niepotrzebne internetowe programy, skupiamy się na tym, co będzie. No i mam propozycję i prośbę, żebyście Państwo udostępnili to na ten link webinar.questm.pl i jakbyście mogli podzielić się tym, czy na LinkedInie, czy wysłać nawet na szybko SMS-a, maila z tym linkiem. Przed chwileczką cytowałem też tematy z LinkedIna, także witam wszystkich na LinkedInie. No i zapraszam też, aby ci, którzy streamują na Facebooku, żeby na Facebooku mogli też nacisnąć przycisk udostępnić, żeby nas było więcej. Jurek napisał, Polska wcześniej lata doświadczeń zarządzających w krajach oligarchicznych. No proszę. Maciej napisał, Poznań psychologia w biznesie, przyszedłem tu z ciekawości, szanuję poziom wiedzy Krzysztofa, mam zupełnie inne podejście, a obecnie zajmuję się poprawnym wdrażaniem sztucznej inteligencji. Super. Witam serdecznie. To, że masz odmienne zdanie niż ja, no to to też jest fajna informacja, no bo to będziemy mieć pole do dyskusji, o to właśnie chodzi. A nie wiem, jakie masz odmienne, no ale widocznie porównujesz to, co ty myślisz, do tego, co widzisz na YouTubie i tak dalej. Kochani, temat, co prawda tutaj nie jest wymieniony w tym momencie na slajdach, ale jak wiecie, dotyczy odpowiedzi na pytanie. Dlaczego średni management wypala się szybko, tak? I można czasami nawet powiedzieć, w wielu przypadkach rozpada się emocjonalnie, a wchodzi w pewien poziom nerwowości, który powoduje, że ludzie są w skrajnym przypadku rozdygotani, ale przeciążony menedżer to menedżer, który na pewnym etapie pęka jako pierwszy, czyli wypala się jako pierwszy. No i za chwileczkę powiemy sobie, jakie są tego symptomy, z czego to wynika, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby tak nie było. I tutaj Was zaskoczę, albo i nie. Ja jestem praktykiem, od 40 kilku lat prowadzę swoje własne firmy, współprowadzę firmy, zarządzam też firmami dla innych osób, a działam konsultingowo setkami na przestrzeni lat, to już to jest powyżej 1000 firm, z którymi pracowałem w bardzo różnych wymiarach, nie mówię tutaj szkoleniowo, ale to mówię to przez długi czas, tak, no bo to bez przesady. Natomiast jeśli chodzi o ilość, dam Wam przykład, wczoraj rozpoczął się program Compendium MBA i nawet teraz jak rozmawiamy, to właśnie się kończy drugi dzień. Jest 17 osób z iluś tam 14 firm, no bo z niektórych firm są po dwie osoby. W związku z tym kontakt z tematyką biznesową od wielu lat mam szeroki, nie tylko w oparciu o to, co sam prowadzę, czy współprowadzę, ale także w kontekście wymiany doświadczeń z innymi. I chcę wam teraz powiedzieć taką rzecz. Zakładając, że zdanie zakończone znakiem zapytania, przeciążony menedżer, dlaczego middle management, czyli średni poziom zarządzania, pęka jako pierwszy, jeżeli jest prawdziwe, bo w tym jest pewna presupozycja. Co to jest presupozycja? To jest sytuacja, w której zadaję pytanie, zakładając, że pewna rzecz jest prawdziwa. A tutaj zakładam, że to zdanie, że menedżer pęka jako pierwszy, ten średniego szczebla, jest prawdziwe, prawda? No, dam wam przykład presupozycji. Ponieważ wszyscy faceci są głupsi od kobiet, w związku z tym warto, żeby się bardziej edukowali. No i teraz to założenie, że wszyscy faceci są głupsi od kobiet, okej, okay, oczywiście samo w sobie bezsensowne, ale ja specjalnie użyłem takiego, to jest presupozycja i teraz zadaję pytanie, to w związku z tym, czy powinni uczyć się więcej, tak? I skupiamy się wtedy na tym, uczyć się więcej, zamiast najpierw analizować zaraz, czy to założenie, są głupsi od kobiet, jest prawdziwe, czy nie. No ja mam prośbę, żeby tutaj nie komentować tego, bo ja dałem jakiś tam przykład specjalnie bezsensowny. I to jest to presupozycja, okej? Okay? Ponieważ wszyscy Anglicy mają myślenie kolonialne, to czy powinniśmy z nimi inaczej negocjować, nie? No to jest taka presupozycja, że wszyscy Anglicy mają myślenie kolonialne. Wiadomo, że nie wszyscy, ale mają myślenie kolonialne jako społeczeństwo. I to jest taka presupozycja. I tutaj ten temat oczywiście może podlegać dyskusji, czy naprawdę tak jest. No naprawdę tak jest, ponieważ największa presja, biorąc pod uwagę zarówno presję, jak i umiejętność dźwigania tej presji, jest na średnim szczeblu zarządzania i to jest pewien standard, jest tylko pytanie o skalę, no bo ktoś zada pytanie, powie tak, a nie jest tak, że to właściciele firm mają największą presję, oni dźwigają największą odpowiedzialność, oni ponoszą formy ryzyka, który jest ogrom, w biznesie jest ponad 140 odmian ryzyka, tak a propos, czy to nie jest tak, że oni mają większą presję? No, widzicie, to wygląda w ten sposób, że jakbym zadał wam pytanie, która ekonomia jest w lepszym stanie? Włoska? To jest taka paralela, zaraz zobaczycie, do czego dążę. Włoska czy niemiecka? No to patrząc na wielkość gospodarki, na zaplecze technologiczne, na pewne liczby bezwzględne, no to można by powiedzieć, no wiadomo, że niemiecka jest w lepszym stanie niż włoska. Ale kiedy zadajesz pytanie, w jakim stanie jest gospodarka, nie patrzysz tylko na liczby, ale patrzysz na przykład na taki aspekt, można powiedzieć miękki, socjospołeczny, pod tytułem, no dobrze, ale jak zachowują się Niemcy w trudnych warunkach, a jak się zachowują Włosi? No i zauważcie, Włosi, można powiedzieć od wieków, w ich systemie działania, nielinearnym systemie działania, to są południowcy, bałagan, dzisiaj chaos, bo chaos to nie to samo co bałagan, zmienność, niedociąganie spraw i tak dalej, niepewność, oni w tym żyją od lat i oni w tym się dobrze czują. Dlatego społeczeństwo na różnego rodzaju problemy reaguje zupełnie inaczej na większym ludzie niż na przykład społeczeństwo niemieckie. Dlatego moja teza jest taka, nie tylko moja, że niemiecka gospodarka jest w o wiele gorszym stanie niż włoska, biorąc pod uwagę ten aspekt psychospołeczny, też psychologii biznesu i tak dalej. Bo Włosi wytrzymają wiele więcej niż Niemcy. No i w tym momencie wszelkie rodzaju wskaźniki dotyczące społeczności, reagowania, zaufania, wiary w rozwój i tak dalej, i tak dalej. No one są po prostu o wiele gorsze w Niemczech, szczególnie teraz. I tak samo jest z tematem tutaj właścicieli firm. Przedsiębiorcy, tacy klasyczni przedsiębiorcy, to jest jedynie 4% ludzi na świecie. Oni mają psychikę, ich konstrukt jest taki, że oni inaczej odbierają presję. Ta sama presja, gdyby była położona na podopiecznych, którą mają właściciele firm, to większość z nich zostałaby zmiażdżona. Przedsiębiorca ma zupełnie inny poziom awersji do ryzyka. On jest o wiele niższy. W związku z tym, mimo że ciężar, ten techniczny, może być o wiele większy, przedsiębiorca zupełnie inaczej na to reaguje. W związku z tym, biorąc pod uwagę adekwatnie to, co potrafimy dźwigać jako menedżerowie średniego szczebla, a jaka presja na nas jest oraz presja nie tylko od góry, ale od dołu i z boków, to menedżerowie proporcjonalnie są pod wiele większą presją niż właściciele firm albo na przykład osoby na najwyższych szczeblach zarządzania. To mam nadzieję, żeśmy sobie już wyjaśnili. W związku z tym trzeba zawsze wziąć to pod uwagę. No to tak samo jak byśmy zadali pytanie, czy kobieta, czy mężczyzna, jaką ma awersję do ryzyka, jaki ma poziom statystycznie. Ludzie są różni. No ale socjologia odpowiada na pytania grupowe pod tytułem jaki procent, jakie grupy, jaka jest tendencja, jaka jest statystyka. Mężczyzna może dzisiaj spać na betonie, ale żyje wizją za 2 tygodnie. Kobieta ze względu na to, że i genetycznie, i historycznie, to są atawizmy, musi dbać o dziecko dzisiaj i jutro rano, będzie miała mniejszą awersję do ryzyka niż i będzie inaczej patrzeć na poczucie bezpieczeństwa tu i teraz, niż mężczyzna. I tu są te dysonanse, prawda? Kochanie, wszystko będzie w porządku, tylko wytrzymaj. Ale kobieta może powiedzieć, wiesz co, ale ja nie czuję się bezpieczna, dlatego że ja jutro muszę mieć co jeść, bo mam dziecko, prawda? To jest taki skrót myślowy. Tu nie ma w tym żadnego szowinizmu, żadnych jakichś, to jest po prostu różnica. To tak samo jak to, że kobieta i mężczyzna mają inaczej zbudowane mózgi, tak? Kobieta ma o wiele więcej neuronów łączących lewą, prawą półkulę, w związku z tym inaczej trawi myśli niż facet. Facet jest, myśli prościej, a ma myślenie wyizolowane, tunelowe patrzenie na rzeczywistość, kobieta peryferyjne, kobieta czuje więcej, rozumie więcej, a facet znowu potrafi się skupić lepiej, no bo jego rolą było polować, w związku z tym jego umysł tak działa, że potrafi się wyłączyć i sfokusować, dla kobiety jest to trudniejsze, dzięki temu też i kobieta może wiele rzeczy ogarnąć naraz. Facet niestety, jak chce dobrze coś zrobić, to może zrobić to tylko w ten sposób, że robi tę jedną rzecz. Tak? Ja zawsze mówię, że jak ma posprzątać łazienkę i przy okazji przypilnować bigosu, to już pojawia się trzeci bigos, bo ten główny bigos dzieli się na dwie części, tę górną i tą dolną, taką przyczerniałą, no bo jak robi się dwie rzeczy naraz, to wtedy pojawia się ta trzecia przyczerniała, bo facet oczywiście nie ogarnie tych dwóch tematów. Jest to uproszczenie, ale pod tą symboliką stoi to, co stoi. No i teraz w związku z tym to rozumiemy i myślę, że to jest klarowne, że ta presja na średni szczebel zarządzania jest faktycznie największa. I teraz uwaga, a to troszeczkę jest porównanie do syndromu dziecka środkowego. Jeżeli mamy rodzeństwo, trójka dzieci, najstarsze w środku i najmłodsze, tak? No to pojawia się syndrom dziecka środkowego, który powoduje, że to dziecko jest pod presją zarówno tego starszego, no bo on może więcej, bo jest starsze, a znowu najmłodszy jest pupilkiem, więc jest inaczej traktowane. Więc ten w środku zazwyczaj jest pod presją, w związku z tym wychowuje się w środowisku, które jakby narzuca pewną tendencję przygotowywania się czy rozwijania się w środowisku, w którym ta presja jest. No i w tym są oczywiście plusy i minusy, ale nie teraz będę się na tym skupiał, na syndromie dziecka środkowego, ale troszeczkę tutaj jest paralela, bo faktycznie menedżer średniego szczebla to odmiana syndromu dziecka środkowego. I tyle na tym etapie, jeśli chodzi o kwestie wstępu. Ale teraz, zamiast analizować to, jakie elementy wpływają na to, że menedżer średniego szczebla się wypala szybciej niż inni i tak się faktycznie dzieje, bo wyobraźcie sobie, że statystyki pokazują, że dzisiaj ten poziom wypalenia jest najwyższy w historii i wynosi 45%, tak? Jeśli chodzi o europejskich menedżerów średniego szczebla. Ale uwaga, tutaj będzie potrzebne wyjaśnienie pewne, bo to nie wynika tylko i wyłącznie z tego syndromu dziecka środkowego, z tego, że on jest pod presją środkową. To wynika także z obiektywnych warunków dotyczących zmienności środowiska i temu podlegają wszyscy. I podopieczni, i menedżerowie, i szefowie firm, organizacji i tak dalej. No i teraz, pytanie brzmi, czy istnieje jakieś remedium, istnieje jakiś proces, czy istnieje jakieś postępowanie lub różnorodność działań, jakieś narzędzia, które będą zapobiegać temu, aby się wypalać na tym stanowisku średniego szczebla. No nie ma czegoś takiego jak odpowiedź na to pytanie jednoznaczna. Jest takie i już. Bo to nie tylko zależy od tego, jakie to są narzędzia, jak one mogą być wykorzystywane, ale to zależy od wielu innych uwarunkowań. Też od osób, które z nich korzystają, od skali napięć, od branży nawet, od wieku osób i tak dalej, i tak dalej. Ja będę starał się pokazać te mechanizmy, które będą należały do puli narzędzi, z których można korzystać, aby obniżać tę stresowość. Chyba o to chodzi, prawda? Czyli nie tylko powiedzieć sobie, dlaczego się tak dzieje, że się wypalamy na tym stanowisku średniego szczebla, ale co zrobić, żeby się nie wypalać. No i daję tutaj pierwszą fundamentalną odpowiedź. Ale nie końcową, tylko to jest pewien element. Większość z nas, jak nie wszyscy, tak a propos w ogóle zapytam, bo tutaj czat jest włączony. Czy możecie się zindykować, napisać, czy słuchacie, czy wszystko jest ok, czy to, co mówię, jest zrozumiałe, czy jest ciekawe, ale bądźcie tak w porządku wobec mnie. Odezwijcie się, wpiszcie coś, napiszcie. Barbara, jestem, słucham i tak dalej. Dajcie mi znak, niech będzie jakaś interakcja. Nie rób mi z siebie mruków, bo tak o nas mówią, że my mamy kłopot z komunikacją. A przecież ja tu o nic nie proszę, bo innego jak tylko dajcie znać. Jest tam ktoś po drugiej stronie? Dobrze jest, panie Krzysztofie, ktoś napisał, ok? Co dalej jeszcze? Czy są osoby... Tak, a to napisał. Możecie państwo coś prowadzić? Ile mamy osób w tym momencie?
Teraz powiem.
Ok, ale mniej więcej. Jedziemy z tematem. Tak, o fajnie, kochani jesteście, dziękuję ślicznie. Dobra, dalej, jeszcze zareagujcie, kochani, bo zareagowały na krzyż 3 osoby, a jest was, zaraz powiem mniej więcej ile osób.
Ja muszę policzyć.
Dobrze, ale mniej więcej, Adrian. No, 25 czy 80? Ok? Jest, wczuci, wsłuchani, jesteśmy, słuchamy uważnie, słucham, nie chcę się rozpraszać. Fajnie, dobra. O, kocham was za to. No właśnie o to chodzi, ludziska. Fajnie, to o to chodzi. Zróbmy ten świat bardziej ludzkim, nie? Takim normalnym, uśmiechajmy się do siebie, witajmy się, fajnie, jestem, kocham was. Dobra, jadę teraz dalej. Jak nie wszyscy, to większość z nas zna prawo Pareto. To prawo Pareto mówi, że przez 80% czasu depczemy jedynie 20% powierzchni naszego mieszkania, domu, tam gdzie mieszkamy. No mamy ponad 50 osób, bardzo fajnie. To jest konkretna grupa, to jest program menedżerski, dlatego tu się nie spodziewaliśmy, że to będą tłumy, tak jak na angielskim, gdzie potrafi mieć 1500 osób. I teraz uwaga. 80% efektów naszej działalności pochodzi jedynie z 20% naszego wkładu, naszej energii, naszych zasobów. Wilfredo Pareto pod koniec XIX wieku udowodnił empirycznie, że ten mechanizm działa na wielu obszarach. I to prawo znamy. W sierpniu 2014 roku opublikowałem to, co widzicie teraz na ekranie, jakbyś Adriano włączył. Mianowicie opublikowałem tak zwane potrójne prawo Pareto, tak to nazwałem. Zastosowałem prawo Pareto samo do siebie, widzicie 80, 80, 20, 20 i wyszły mi liczby 4 i 64. To oczywiście to tak nie było, że to sobie jednego dnia pstryknąłem, tak było, tylko to jest praca nad... teorią chaosu, nad ekonomią chaosu, to jest praca w wielu wymiarach, która mnie doprowadziła do tego, że zacząłem tego szukać. No i mamy taką informację z tego, co tutaj założyłem, że 4% tego, co w życiu robimy, daje nam 64% efektów, czyli 2/3. Tylko 4%. I faktycznie okazuje się, że to ma sens. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i jeszcze jeden poziom, jeszcze raz 80% 64 i 24, wyszło mi 1% i 50% w przybliżeniu, bo tam jest 0,8 i 51,5 też w przybliżeniu. Jest taki 1%, który determinuje, co się dzieje z 50% tego, w co jesteśmy zaangażowani. I teraz uwaga, jeżeli nie ogarniemy tego procenta, to się nie rozwijamy, nie mamy jak, bo to nas hamuje. No i teraz uwaga, kiedy... Zadacie sobie pytanie, jaki procent ludzi na świecie prowadzi własną działalność? Okazuje się, że to jest 20% ludzi na świecie w każdym wymiarze. A z czego 4% to są ludzie, którzy jeszcze zatrudniają innych, a nie tylko siebie. A poniżej 1% to są ludzie, którzy zatrudniają sporo osób. Nie tam, że zatrudniają kilka osób, tylko sporo osób. Faktycznie takich przedsiębiorców zatrudniających sporo osób na świecie jest poniżej 1%, tak? A 4% zatrudniają siebie i parę osób, a 20%. Kiedy ja to wprowadziłem, zacząłem to testować oczywiście, bo też to widziałem poprzez to, że no, w życiu przeprowadziłem około 250 transformacji firm. Nawet dzisiaj spotkałem się z dwoma dużymi klientami, którzy właśnie taką transformację chcą zrobić. Więc na kanwie jakby swoich doświadczeń, doświadczeń swojego zespołu, moich współpartnerów i tak dalej, no wiedziałem, że to jest temat, który jak najbardziej się realizuje w liczbach, w rzeczywistości. Założyłem firmę, która nazywa się Quest for English, która działa na tej bazie, no i udowodniłem, że to tak działa, a nie inaczej. Ale mimo wszystko, wiadomo, że na pewnym etapie, mimo że miałem sporo osób, które podążają za mną i akceptują, czy słuchają mnie, jakoś tam respektują to, co mówię, to i tak naraziłem się na różne komentarze, a skąd to wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawa rzecz. Otóż Wilfredo Pareto, on tego nie udowodnił inaczej jak empirycznie. Ja pracuję nad tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, z czego wynika, że są te liczby. Nikt jeszcze tego nie zdefiniował. Nie wiem, czy ja zdefiniuję, ale szukam tego. Natomiast empirycznie zostało to udowodnione. I co się okazuje? W 2019 roku czytam książkę Nassima Taleba Antykruchość. Widzicie tutaj na zdjęciu. Ok. Anti-Fragility. I co się okazuje? On w swojej książce, tu na stronie, możecie sobie przeczytać, pisze, on pisze, że przebadał pracę Wilfredo Pareto i Wilfredo Pareto nie tylko znalazł zależność 80-20, ale znalazł zależność 64-4 i 51, co tutaj dokładnie jest wymieniane. Tak? Czyli 5 lat później przeczytałem to tutaj, co było oczywiście przesympatyczną informacją dla mnie, no i teraz jest troszeczkę łatwiej. Nassim Taleb to jest ten słynny gość, który on tego nie wymyślił, on to po prostu jakby wziął od Wilfredo Pareto, bo on przeglądał jego pracę. No i to jest gość, który napisał książkę też Czarny Łabędź. Łabędź jest najbardziej znany z tej książki i tak dalej. No i teraz, dlaczego ja mówię wam o tym potrójnym prawie Pareto? I tu jest pierwsza odpowiedź na pytanie, jak czynić, aby się nie wypalać. Ostatnio na moim kanale YouTube nagrałem film pod tytułem coś w tym rodzaju, bo już nie pamiętam dokładnie. Gdybym miał tę wiedzę, którą mam dzisiaj i zaczynał jeszcze raz swoje życie biznesowe, to co bym zmienił? Ja nie mówię, że ja tego żałuję, ale nagrałem to. Główną rzeczą, którą bym zmienił, to jest to, żebym zdecydowanie robił mniej rzeczy w życiu, w mniej spraw się angażował, koncentrował się na mniejszej ilości działań, a robić to solidniej, dokładniej, rozbudowywać. I ta koncentracja dzisiaj, zdaję sobie z tego sprawę, jest kluczem. Tak a propos, tutaj podaję pewne prawo, mianowicie czym większy chaos, tym wskazana jest większa koncentracja. A proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy wychowani w takim systemie, że jeżeli mamy chaos dookoła siebie, tak, to mamy tendencję, żeby powiedzieć tak, to pozwól mi to najpierw ogarnąć trochę i dopiero do ciebie wrócę. Okazuje się, że jeżeli stajesz się ogarnąć chaos, to ten chaos narasta. W związku z tym odpowiedź jest idąca w kompletnie innym kierunku. Nielinearnie, czyli w tym wypadku w przeciwnym kierunku. Trzeba się bardziej koncentrować, żeby wychodzić z bieżączki, z wariactwa, właśnie z tej presji, która dotyczy menedżerów średniego szczebla. I to jest pierwsze wskazanie. Czyli jeżeli mamy menedżera, który jest menedżerem średniego szczebla, to dotyczy każdego, ale szczególnie tam, to pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, żeby robić mniej, ale z większą koncentracją. Oczywiście ktoś zada pytanie, no dobrze Krzysiek, ale skąd ja będę wiedzieć, na czym się koncentrować? I to jest bardzo ciekawe. Czy masz więcej doświadczenia życiowego? Uwaga, doświadczenie daje niewiele wiedzy, ale doświadczenie daje rozeznanie w terenie. Pozwala nam rozumieć mikroaspekty tego, co robimy. Potrafimy lepiej czytać ludzi, czytać lepiej mikroekspresje, rozpoznajemy pewne uwarunkowania łatwiej, no bo jak student wchodzi w życie biznesowe, to on nic nie wie, prawda? Jak się rozgląda i od tabuli, jest jak tabula rasa albo jak dziecko we mgle, prawda? Ale jak ktoś ma ze sobą 10-15 lat doświadczenia, to już wiele rzeczy widzi. To nie znaczy, że rozumie, jak sobie z nimi dać radę, bo doświadczenie jest jak grzebień, który dostajemy, jak już jesteśmy łysi, to jest takie chińskie powiedzenie. Natomiast daje nam już rozeznanie w tych mikroaspektach codzienności. I teraz ciekawa rzecz jest taka. Jeżeli wiesz, że trzeba się skoncentrować na jednym i na 4%, a masz już doświadczenie życiowe, to je znajdziesz. I to jest ciekawe. I takie są moje doświadczenia wielorakie w stosunku do osób, które chciały wprowadzić koncentrację, chciały zawężyć swój sposób działania i samemu były w stanie i są w stanie wykoncentrować, gdzie te najważniejsze elementy są. Natomiast to nie jest intuicyjne dla nas. Dlaczego? No bo my jesteśmy przyzwyczajeni do ogarniania, do tego, żeby zająć się wszystkim, do gaszenia pożaru. No i dlatego teraz zrobimy sobie ćwiczonko. Jeżeli ktoś to ćwiczonko już zna, no to się mówi trudno, ale pokażę Wam, gdzie jest klucz do niewypalania się, ale nie jedyny i nie ten ultimate, czyli ostateczny, ale taki, bez którego, jeżeli nie będziemy tego stosować na jakimkolwiek szczeblu, a szczególnie na szczeblu na średnim szczeblu zarządzania, no to niestety mamy już 1% out, czyli 50% mamy nieogarnięte, czyli nie pójdziemy do przodu. Przed sobą widzicie macierz czasu, zaraz zrobicie sobie ćwiczenie i macierz czasu to są tematy pilne, niepilne, większość z nas to widziała, drugi zestaw parametrów to jest ważne i nieważne. My mamy pierwszą ćwiartkę tam, gdzie mamy ważne i pilne, czyli gaszenie pożarów. Od odebrania dziecka z przedszkola dzisiaj czy ze szkoły po to, że mam odpisać na maila klientowi, bo mu obiecałem, tak? Mamy ważne, ale nie pilne, czyli tematy, które są inwestycją w przyszłość. To jest odpoczynek, to jest planowanie, to jest rekreowanie sytuacji, to jest po prostu myślenie nad tym, jak może być i tak dalej. I parę innych rzeczy. Odpoczynek tutaj jest, relaks także i tak dalej. Ładowanie baterii. A tutaj są inne działania, które po prostu należą do działań, które nie muszę zrobić w tym momencie, ale jeżeli je robię, to rozwijam sytuację. Trzecia ćwiartka to jest telefon, który mamy cały czas w ręku, bo narzucamy sobie, że to jest pilne, żeby go mieć, a w większości przypadków to jest nieważne. W większości, nie zawsze. Odbieranie telefonów zawsze i wszędzie jest jedną z najgorszych bolączek dzisiejszego dnia, a szczególnie jeżeli chodzi o menedżerów. I nawet tych, którzy bezpośrednio mają do czynienia z klientami. Tak samo dla handlowców. Handlowiec, który odbiera zawsze telefony od klientów od razu, strasznie traci w oczach klienta, no bo oznacza to, że ten handlowiec tak naprawdę nie daje sobie rady z rzeczywistością albo nie ma klientów. No bo jak odbiera zawsze, to albo nie ma klientów, czyli jest cienki bolek, albo ma klientów, ale ich nie szanuje, tak? No i oprócz tego cały czas odbiera, bo panicznie się boi, żeby ktoś tam nie pomyślał sobie, że ty go nie szanujesz. A przecież nie musisz odbierać telefonu, jak on dzwoni, bo jesteś z czymś zajęty, na przykład rozmową z innym klientem, prawda? Ale to jest taka choroba, która jest uleczalna. Dla niektórych ciężko, ale jest. No i czwórka to jest ani pilne, ani ważne, czyli to jest marnowanie czasu, można tak powiedzieć. Żeby to zrozumieć lepiej, gra na komputerze, w której ćwiartce jest. No pomyślcie sobie, granie na komputerze, w grę jakąś, to w której jest ćwiartce? Oczywiście większość osób powie, na pewno jest w czwartej. No tak, no bo marnujesz czas, ale niekoniecznie, bo to może być w drugiej. Bo jak robisz sobie odpoczynek, na przykład pół godziny przerwy, mówisz tak, zjem sobie w 15 minut tam kanapkę, a drugie 15 minut pogram sobie w grę, bo tak lubię. To jest druga ćwiartka, bo to jest odpoczynek, to jest relaks, odpuszcza. Ale jeżeli zamiast 15 minut grasz 40 minut, to 25 minut jesteś w czwartej, bo marnujesz czas, bo nie miałeś siły, energii do tego, żeby to przerwać. Tak? To tak. No i teraz mamy takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że mamy bieżączkę i ta bieżączka jest ogromna. Każdy z tych punkcików, tych małych prostokącików, reprezentuje jakieś zadanie, jakiś pożar, który trzeba gasić. Zadanie do zrobienia. Odpisanie na maile, zrobienie czegoś, zatelefonowanie do klienta, opracowanie czegoś tam. Oczywiście one nie są sobie równe, ale załóżmy, że to, co widzicie w tej pierwszej ćwiartce, ważne i pilne, zajmuje tyle czasu, że w 24 godziny nie zrobicie. Czyli nie jesteście w stanie tego zrobić w 24 godziny, ale uwaga! Oprócz tego czekają jeszcze inne poza. Widzicie tam lekko powyżej? Czekają poza. Następne, w razie czego. No i teraz tak. I tak wygląda twoja codzienność. Na przykład menedżera, który jest średniego szczebla. No bo tak, jest presja z góry od zarządu na wyniki i presja z dołu pod tytułem ciśniesz nas, ale to jest za dużo, albo to nie jest takie proste, albo ktoś przychodzi się ciebie pyta non-stop, co zrobić i tak dalej, tak? Już nie będę wymieniał, bo to uwarunkowań jest wiele. No i teraz masz jeszcze presję innych działów, które się do ciebie zgłaszają i tak dalej. Na przykład w produkcji jesteś, no to ktoś się do ciebie zgłasza, hej, sprzedawca, gdzie to jest, tak? Miało być już wyprodukowane i tak dalej. Czy na przykład w dziale finansowym ktoś mówi, dlaczego te dokumenty dla nas jeszcze nie są przygotowane, ktoś dzwoni do działu finansowego, albo odwrotnie, dział finansowy dzwoni do kogoś, kto miał przygotować dokumenty, żeby przesłać działu finansowego. I teraz uwaga. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś tak żyje, jest tak zalatany. Masz do dyspozycji nawet 9 godzin dziennie, tak? I non-stop jesteś zajęty gasić pożary. Gasisz pożary. Jak doprowadzić do tego, żeby tę sytuację zmienić? Co zrobić? Przygotujcie się teraz, żeby ewentualnie napisać to na czacie. Postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie. Co zrobić, jak zadziałać, żeby tak nie wyglądał twój dzień? Uwaga, proszę nie wymieniać delegowania, bo zakładamy, że już delegowałeś, delegowałeś wszystko, co się tylko dało. Czyli to są twoje zadania, nie możesz się ich pozbyć, tak? I to są zadania, które nazywasz gaszeniem pożarów, bo no, należy to do puli tego, co trzeba robić. To jest ta bieżączka, którą się zajmujesz. I teraz napiszcie proszę, zastanówcie się, ja wam daję teraz minutkę, półtorej, byście się zastanowili, co zrobić, żeby iść w kierunku zmiany tego, żeby tego nie było, żeby wasz dzień nie był tak zawolony. Czyli czytaj, jeżeli jesteś menedżerem średniego szczebla, żeby to nie kładło na ciebie takiej presji. I to jest pytanie, które teraz skierowuję do was i zapraszam do tego, abyście postarali się na to odpowiedzieć. No oczywiście, no, gdybym był teraz w Stanach Zjednoczonych, to dostałbym, jak jest tam 50 osób, dostałbym 45 reakcji. Ponieważ jesteśmy w Europie, szczególnie jesteśmy w tym wypadku, rzadko mówię negatywnie o Polsce, ale szczególnie jeśli chodzi o komunikację w Polsce, no to zgłosi się 5-7 osób, tak? Reszta się schowa i tak dalej. Okej, to jest twój wybór. Ja zapraszam do tego, żeby to napisać. Zwłaszcza, że tu nie identyfikujesz imienia, nazwiska i tak dalej, tylko chodzi, żeby pokazać odpowiedź. Co byś zrobił, zrobiła w tej sytuacji? Co zrobić? Jak zadziałać? Czekam minutkę. Zobaczymy, czy się pojawią odpowiedzi na to pytanie. Adriano, to się nagrywa? Dobrze. Macie, ja wykorzystuję sztuczną inteligencję i od tego czasu mam 90% większą efektywność. Oprócz czasu, kiedy muszę programować nowe funkcje, których brak wyniki w pracy bieżącej. Okej, dobra. Jeszcze czekam na inne odpowiedzi. Zareaguję na to Maciejowi. Monika, ustawić priorytety. Dobrze. Paweł pisze, przesunąć zadania, które nie są najważniejsze, nie wpadają w ten 1%, robią 50% efektu, przesunąć do ćwiartki drugiej. Krzysztof, segregowałbym według ważności, zaplanować działania, robi systematycznie tak, aby zadania nie zaczęły przychodzić 4 na 3, 3 na 2 i tak dalej. Deleguje w miarę możliwości. Delegowanie eliminujemy, Adamie, bo powiedziałem, że żeśmy już delegowali, co się da. Zostawić część ognisk, niech się spalą. Ok. No to teraz posłuchajcie. Niestety żadna z tych odpowiedzi, Jarek odpowiedział poprzesuwać 20, ma się nijak do rzeczywistości i nie odpowiada na pytania, tak naprawdę to nie rozwiązuje żadnego problemu. Ja wam to pokażę. Mariusz przepraszam, nie Mariusz, tam wcześniej była osoba, przesunąć zadania, które nie są najważniejsze, nie wpadają w ten 1%. Paweł, przesunąć do ćwiartki drugiej. No niestety tu jest pewne niezrozumienie. No nie można przesunąć czegoś do ćwiartki drugiej, jak jest pierwszej, no bo to jest kwalifikacja tego, że ja no, chcę to zrobić. No wyobraźmy sobie, że napisało nam 12 klientów i mamy odpowiedzieć, jesteśmy w systemie, który robi coś, co jest nie do pomyślenia poza Europą, to jest wysłać oferty. Nie? No mam 12 ofert do wysłania. To co? Przesunę jej, napiszę klientowi, że mu ofertę nie wyślę? Tak po prostu? w systemie, w którym jestem, albo mam odpisać na maile, albo mam jakieś dokumenty do sporządzenia i tak dalej. Co zrobię? Jak to przesunę na niepilne? Jak? Oczywiście ja go mogę przesunąć na jutro, bo... Ale zauważcie, to przesuwanie, ono się dzieje naturalnie, no bo jeżeli ja mam taką gonitwę, to ja i tak tego nie zrobię. Więc jeśli chodzi o niezrobienie tego w dniu dzisiejszym, to zrozumiałe, że pewnych rzeczy nie zrobię. Dlatego jeżeli Julia napisała zaplanować działania, no to jest taki ogólnik, to równie dobrze można napisać to zróbmy dobrze. To na nic nie odpowiada, to znaczy zaplanować działania. My wszyscy sobie planujemy, bo jak mamy te pałeczki, no to byśmy sobie... Ktoś napisał tak, spriorytetyzować, tak? Czyli podzielić to na bardziej ważne, mniej ważne. I tak to robimy, tylko problem polega na tym, że jeżeli nawet byś to bardziej dokładnie robiła, to ty nic nie zmieniasz. Dlatego, że tego jest tak dużo, no to dobrze, zrobisz te bardziej priorytetowe i co? A tamte co? Ktoś napisał, pozwolić, żeby się spaliły. Część i tak się spali, bo ich nie zrobisz, tak się dzieje. I tu się dzieje zawalanie i tu pojawia się ten stres menedżera średniego szczebla, gdzie tego jest o wiele więcej niż u innych. To nie są odpowiedzi na pytania. Nie da się przesunąć do drugiej, trzeciej, czwartej ćwiartki, bo te ćwiartki reprezentują pewną wartość. Tak? Więc to nie da się. Jeżeli na przykład mamy kogoś, przyjęliśmy do pracy i mamy poświęcić czas, żeby tą na onboardingu rozwijać tą osobę, no to ja nie mogę w pewnym sensie, a nie mogę tego delegować, to nie mogę powiedzieć, nie zrobię tego. Mogę nawet powiedzieć, nie zrobię tego dzisiaj, zrobię to jutro. No jak mam pokolenie Z i zrobię to pojutrze, że się zajmę tą osobą, to tej osoby w większości już nie ma, bo ona zrezygnuje z pracy. Bo onboarding dla pokolenia Z to jest tu i teraz zajęcie się tą osobą od razu, indywidualnie. Nie 8 godzin dziennie, ale przynajmniej 2. Bo inaczej, jak tak nie będzie, ona odejdzie. A osobiście zajmuję się tym, co da największy efekt. No tak, oczywiście, że tak robimy i większość osób tak robi. My albo zabieramy się z rzeczy, które dają największy efekt, albo te, które wywierają na nas największą presję, albo co robimy? Albo robimy te rzeczy, które są najprostsze, bo jesteśmy pod takim stresem, że robię cokolwiek, żeby ktoś mi nie zarzucił, że nic nie robię. Tak? Tak się zresztą buduje właśnie ten stres, bo robimy coś niby tego, ale czujemy, że wszystko się nawarci. Krzysztof mówi, nie panikować, spokojnie realizować zadania. Sorry, Winnetu, ale to jest żadna odpowiedź. Kochani, to jest żadna odpowiedź. I teraz, no bo co to znaczy? Znaczy co, spokojnie robić, aż się będzie palić? Kochani, wszystkie odpowiedzi, które żeście dali, będą powodować, że tych pożarów będzie coraz więcej. I teraz popatrzcie się, jaki tutaj jest paradoks. Jesteśmy ludźmi wyedukowanymi, jesteśmy ludźmi myślącymi, inteligentnymi, na odpowiednim poziomie intelektualnym. Ale z tym nie dajemy sobie rady. Witamy w Europie. Okay? I dlatego zacząłem od tego, co się nazywa potrójnym prawem Pareto i zacząłem od tego, co tutaj jest. To jest fundament zarządzania energią, zasobami w czasie. Powiem wam, jak brałem udział w National Sales Congress we Wrocławiu, miałem 500 osób na sali. I to byli wszystko fachowcy z różnych obszarów. Większość sprzedawcy, ale szefowie sprzedaży, zarządzający, właściciele firm. To zadanie dostało 500 osób. Nie było jednej osoby na sali, która to rozwiązała. To jest proste, co teraz powiem. Ale nie wincie się za to, bo to nie znaczy, że wy jesteście głupi, a ja mądry. Tylko tutaj chodzi o to, że nie mieliście okazji się tego nauczyć. Bo my się uczymy o rozwielitku i pantofelce, ale nie uczymy się komunikacji. My się uczymy klasyfikacji pierdół, slajdy na studiach, profesorzy nam wyświetlali, kategoryzacje, różne rzeczy, które nie mają żadnego sensu, a nie uczyliśmy się tego, w jaki sposób sobie dać radę z nadmiarem zadań. Okay? Żadna z tych odpowiedzi nawet się nie przybliża do tego, co faktycznie daje rozwiązanie. A powiem wam, klasyczne rozwiązanie, które prowadzi do pozytywnego rozwoju, czyli daje największe szanse i w ogóle daje szansę, na razie ludzkość wymyśliła jedno. No bo oczywiście jak nic nie będziemy robić, w końcu się rozwali, spali i znowu będziemy przebudowywać. I tak żyjemy, tylko co się dzieje? My się wypalamy w tym wszystkim, bo nas to drażni. Popatrzcie się, jaka jest odpowiedź. Nazywa się to shifting to the second quadrant. I to jest menedżerze średniego szczebla, główna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, aby się nie wypalać. Nie jedyna, bo to nie jest jedyna. Jak ona wygląda? Otóż wszyscy, którzy tutaj pisali, skupiali się na adresowaniu tego tematu, szukania rozwiązania, skupiając się na tych zadaniach w pierwszej ćwiartce. Co z nimi zrobić? To jest totalny błąd. Czym bardziej będziecie się skupiać na tych tematach, mówię o pewnej strategii postępowania, bo my, wiadomo, jak mamy bieżączkę, pewne rzeczy musimy zrobić, je zrobimy, ale mówimy o fokus na to, na czym się skupiać, jak zaradzać sytuacji. Czym bardziej będziesz próbować gasić, tym tych pożarów będzie więcej. Dlaczego? Ponieważ nie likwidujesz przyczyn pożarów, tylko adresujesz pożary. To tak jakbyś chciał cały czas zamalowywać rdze na samochodzie jakąś farbą, żeby nie było widać i się denerwować codziennie, że tej rdzy coraz więcej się pojawia. Bo tu zalamujesz i tak dalej. Co trzeba zrobić? Trzeba zlikwidować przyczynę, dla której ta rdza się pojawia. Czyli na przykład założyć coś na wnętrze samochodu albo na zewnątrz, coś, co wstrzyma proces ten, albo wzmocni na tyle, ile się da. Może to nie jest najlepszy przykład, tak? Ale troszeczkę tak, że jeżeli my non-stop chorujemy i non-stop zażywamy lekarstwa, no to tak naprawdę uzależniamy się od pewnych rzeczy. Ale jeżeli zobaczymy, jak się odżywiamy, jak żyjemy i dojdziemy do korzeni tego, dlaczego chorujemy, no to wtedy nie będziemy chorować. Dlatego popatrzcie się na taką kwestię. Co to jest? Zamiast się skupiać na tych zadaniach, trzeba się skupić na tym, że trzeba wygenerować wolny czas w tej bieżące zwariowanej. Symbolicznie, jeżeli mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i non-stop gonimy, mamy tą bieżączkę, którą to widzicie, cały czas jesteśmy zagonieni, jesteśmy menedżerem średniego szczebla i już nie wyrabiamy, już nam wsyczy w głowie, tak? Jak? O tak, popatrzcie się. Widzicie? O tak. Zamiast starać się gasić te pożary, żeby nasze życie tak wyglądało jak tutaj, tak? To co robimy? Wracam teraz do tego naszego, zaraz pokażę. Otóż, robimy czwartek wolny i mówimy tak. To gaszenie pożarów robiliśmy przez 5 dni w tygodniu. A teraz nie będziemy przez 5 dni gasić, tylko przez 4. Ktoś powie, no chyba zwariowałeś. Ja się ledwo wyrabiam w 5, a ty w 4. No tak. Dokładnie tak. I tu trzeba mieć odwagę. Tu trzeba mieć odwagę, bo trzeba zdać sobie z tego sprawę. Co z tego? Jakbyś miał 6 dzień dodatkowy i tak ich nie zgasisz, bo one narastają. I powiedzieć sobie, trudno, niech się spali trochę więcej. Ale w tym czasie, kiedy się pali trochę więcej, zająć się tematami, które spowodują, że następne pożary nie będą się pojawiać. Przykładowo, jeżeli menedżer średniego szczebla jest w takiej sytuacji, że non-stop goni w piętkę, bo jego podopieczni nie mają wiedzy, decyzyjności, odwagi, narzędzi, żeby samemu podejmować część decyzji, to zamiast podejmować non-stop decyzje za nich, jeszcze ich demotywować, bo to jest komunikat podprogowy, jesteś za głupi, żebym cię rozwijał, ktoś powie, ale nie mam czasu cię rozwijać, mam bieżączkę, to w tym czasie poświęcić to na to, żeby na przykład dwóch podopiecznych na tyle rozwinąć, żeby część z tych tematów, którymi się dotąd zajmowałaś, przejęli oni. I to jest jedna z cegiełek, którą budujesz. W ten sposób ta ilość tych bieżących rzeczy u ciebie się zmniejszy. A inni w tym czasie stali i patrzyli, jak ty się nie wyrabiasz na zakręcie. A to jest tylko jeden z przykładów. To tak samo jak... tutaj jest jedna ciekawa rzecz, bo jedna z osób tutaj napisała, ja wykorzystuję sztuczną inteligencję, żeby za mnie robiła pewne rzeczy. To jest jak delegowanie. No tak. Tylko, że to nie jest odpowiedź na pytanie, bo to jest chwilowe. I teraz, mimo że masz sztuczną inteligencję, która ci pozwala robić różne rzeczy, to inni będą robić dokładnie to samo. A jak inni będą robić to samo, to, to wyobraźcie sobie, że na tym webinarze, który teraz prowadzę, za chwileczkę będziemy mieć webinar o następującej tematyce. Ponieważ wszyscy wykorzystują sztuczną inteligencję, w związku z tym konkurencyjność jest taka, że jestem tak zagoniony, bo mam na głowie całą masę rzeczy. Ta sytuacja się wyrówna także. W związku z tym daję znać, że odpowiedzią na pytanie nie jest zajmowanie się tymi pożarami, które są narysowane, tylko przeniesienie się do drugiej ćwiartki. No i na przykład wczoraj i dzisiaj prowadziliśmy zajęcia, wczoraj ja, dzisiaj Tomasz Zambrzycki, kompendium MBA naszego flagowego programu, przez który przeszły tysiące osób w Polsce, zarówno początkujących menedżerów, jak i właścicieli firm, które mają miliardowe obroty. I w czasie tego programu menedżerowie różnych szczebli i tak dalej uczą się narzędzi, które powodują, że ich organizacja się rozwija. Czyli dowiadują się wiele rzeczy, które udrażniają ich działania. No to dobrze, to ktoś powie, to gdzie tutaj jest ten element zastosowany? Jak gdzie? No oni wyszli z firmy i dwa dni poświęcili nie na gaszenie pożarów, tylko na dowiedzenie się, jak likwidować przyczyny gaszenia pożarów. Te dwa dni to jest właśnie ta inwestycja w drugiej ćwiartce. Okay? Także odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. No ale teraz ktoś powie tak, no wiesz, kurczę, ale jestem tak zagoniony, że ja nie mogę sobie pozwolić, żeby w ten czwartek nie gasić pożarów, tylko iść i w spokoju skoncentrować, zastanowić się, jak przebudować swoje działanie. Na przykład, jednym z fundamentalnych narzędzi, które brakuje menedżerom średniego szczebla w Europie, jest narzędzie pod tytułem 6 poziomów delegowania. Adriano, jakbyś mógł przerzucić te na 6 poziomów delegowania, jeśli cię mogę poprosić. Adriano Celentano, dla osób, które nie wiedzą, to jest mój partner, z którym współpracuję w czasie webinarów, współpracownik, który zajmuje się właśnie tą stroną, całą organizacyjną, techniczną i tak dalej. I teraz, macie przed sobą 6 poziomów delegowania. I pytanie brzmi, ile osób z tych osób, które teraz obserwują, znają to narzędzie? Jeżeli nie znasz 6 poziomów delegowania, tylko delegujesz tak po prostu, no to ewidentne jest to, że twoje delegowanie nie jest tak efektywne, jak wtedy, kiedy masz to narzędzie. W którym 3 poziom delegowania jest prawie kompletnie nieznany w Europie. Charakterystyczne, że menedżerowie średniego szczebla nie korzystają z tego. A ten szczebel powoduje, że właśnie rozwijamy organizację, rozwijamy ludzi i likwidujemy masę pożarów. No bo jeżeli ty masz 8 podopiecznych, za które jesteś odpowiedzialny, to jest tak zwany control span, czyli rozstaw, jaki masz odpowiedzialności za 8 osób. I teraz ty będziesz robił wszystkie zadania sam, a nie będziesz rozwijał ludzi, żeby przejęli od ciebie całkiem. I oni będą do ciebie przychodzić ze wszystkimi decyzjami, że ty masz je klepnąć, a nie zdelegujesz na nich pewien poziom decyzyjności w skali na przykład, co do pewnej sumy, co do zakresu, co do obszaru merytorycznego, no to ty będziesz non-stop zagoniony. A co się będzie działo z ludźmi? Oni się nie będą rozwijać? Cały czas będą coraz bardziej popadać w apatię pod tytułem, no nikt we mnie nie inwestuje, nie wymaga ode mnie. Ludzie będą bać się coraz bardziej podejmować decyzji, no i to się nie rozwija. Tak? Już abstrahując od tego, że są dwa kryteria oceny pracy menedżera w gospodarce w stosunku konkurencyjnej. Pierwsze to jest, czy jest skuteczny, jak jest skuteczny i to są różne obszary skuteczności, krótko, długodystansowa i tak dalej. Ale druga brzmi, następuje to niezależnie od tego, jaki jest skuteczny. Mianowicie wymogiem fundamentalnym jest rozwijanie zastępcy następcy swojego. Jak tego nie ma, to wiadomo, że nie jesteś menedżerem, który stwarza bezpieczeństwo w firmie. I właśnie to, co tutaj widzicie, 6 poziomów delegowania, jest narzędziem, które jak się nauczysz i zaczynasz je stosować, to ta ilość pożarów znika. I to jest tylko jedno z narzędzi. Ono pochodzi z programu Companion MBA. Na MBA-ach w Europie nie ma tego zadania. 60-70% tematów, które są na kompendium MBA u nas, bo to jest bardzo nowoczesny program, jedyny program nielinearny w Europie, dlatego dziesiątki tysięcy osób je kończą tutaj u nas, a w ogóle nie ma tej tematyki. Tak? Jest cała masa pierdół, oczywiście cała masa też poważnych rzeczy, dobrych, ale jest cała masa pierdół, a tego nie ma. Okay? A w żadnym programie MBA nie ma 6 poziomów delegowania. Okay? A ono jest praktycznym narzędziem. Czyli popatrzcie się, jak teraz popatrzymy na całość, punkt wyjściowy, to co to znaczy, żeby się nie wypalać? No przede wszystkim mieć perspektywę, w której ilość zadań nas nie przytłacza. Okay? Perspektywę, w której ilość zadań nas nie przytłacza. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteś odpowiedzialny za 12 handlowców. I ty jesteś menedżerem średniego szczebla, jesteś handlowcem. Tak? I wyobraźmy sobie, że te wyniki handlowe nie są najlepsze. A ty, ponieważ szef z góry ciśnie cię lepsze wyniki, idziesz do swoich handlowców i mówisz im, starajcie się bardziej, startujcie dzień wcześniej, idźcie do większej liczby, zamiast 12 telefonów dziennie zróbcie 16 i zamiast 4 wizyty zróbcie 6. Jaką wartość będą miały te wizyty? Jak ty zamiast 4, 6, będą krótsze. Będzie się spieszyć. Druga sprawa. A co się zmieniło w twoim postępowaniu handlowcu? Przecież nic się nie zmieniło. Robisz dalej to samo, co robiłeś przedtem, a nie było takich efektów, jak się szef spodziewa, nie? Więc ten handlowiec się wypala, a wypala się także ten menedżer średniego szczebla, który jest szefem tej grupy sprzedawców, liderem, no bo on tak naprawdę w żaden sposób nie zmienia tego, co oni robią. Oprócz jednego parametru. Zintensyfikowali pracę. Tak? I ten menedżer też musi pilnować bardziej. To jest bez sensu. Co trzeba zrobić? Trzeba zmienić model sprzedaży, trzeba kopnąć kompetencje w górę, trzeba zastanowić się raczej, jak zmniejszyć ilość wizyt, ale zrobić je bardziej efektywne. No dam wam przykład. W Europie statystyki pokazują, że średnia statystyczna zdobywania klientów na 100 klientów, do których dochodzisz, zdobywa się między 5 a 12, czyli między 5% a 12%. Tak? Czyli na 10 zdobywasz pół klienta do 1,2. Mówię tutaj liczbowo statystycznie. No a teraz, kiedy korzystacie z wiedzy, na przykład takiej jak sprzedaż transformacyjna, takie jak czwarta generacja sprzedaży, jak piąta generacja sprzedaży, jest szósta generacja sprzedaży, no to twoja skuteczność skacze na przykład do 30%. No to teraz wyobraź sobie, że ty gonisz tych handlowców cały czas, bo nie masz czasu załadować taczek. Ale teraz wycofujesz ich, rzucasz ich w program 2 dni plus 1, oni wtedy nie sprzedają, czyli sprzedają jeszcze mniej, ale oni dzięki temu kopią swoją skuteczność na przestrzeni miesiąca z 10% do 18%. No przecież to jest kosmos. I ty jako menedżer nagle masz inne efekty. Ale jeżeli ty gonisz i jeszcze ty jedziesz sprzedawać, żeby osiągnąć efekt, no to się nie dziw, że się będziesz wypalać. Jeszcze jak masz sprzedawać. To jest tak oczywiste, ale tak trudne dla nas do wymyślenia, jeżeli nie zderzymy się, nie mamy konfrontacji z tą kwestią. I to nie jest twoja wina, jak ty tego nie byłeś w stanie rozwiązać zadania. I nawet jeżeli mi teraz ktoś powie tak, no wiesz Krzysiek, ja generalnie tak robię. Nie ściemniaj. Bo ty jako menedżer, jeżeli nie byłeś w stanie zdefiniować odpowiedzi na pytanie, to nie możesz innych tego nauczyć. I nawet jak robiłeś coś semi-intuicyjnie, to nie było świadome. Tylko to była wypadkowa życia, która i tak nas przymusza do pewnych rzeczy. W związku z tym trzeba mieć odwagę mówienia nie. I tu przechodzę do tematyki kolejnej. Mianowicie, czym powinien zajmować się menedżer? Możesz, Adriano, wrócić tam do tamtych slajdów. Czym powinien zajmować się menedżer średniego szczebla? No, jeżeli ktoś jest liderem, powiedzmy, brygadzistą, to proporcje są takie. 60% to jest ważna jest jego 70, jego wiedza merytoryczna, tym czym się zajmuje. Czyli jak zajmuje się zespołem murarzy, to musi umieć murować. A jakieś tam 20% musi się znać na zarządzaniu, tak? I jakieś 10% ma się znać na obszarze HR-u. Czyli konfiguracji, budowania zespołu, różnych innych rzeczy od strony i technicznej, i nie tylko. Ale jeżeli ktoś już jest menedżerem średniego szczebla, czyli jest kierownikiem, no to wtedy jego wiedza merytoryczna, to murowanie nie ma już takiej ważności. On nawet nie musi się tak znać. On do tego ma mieć swoich brygadzistów, którzy się znają lepiej od niego. Ale jego umiejętność zarządzania, czyli na przykład ta wiedza, o której mówię teraz, to ona powinna być już nie na poziomie jak przedtem 20%, tylko na przykład 40%. A murarka na poziomie 30%. HR na poziomie następnych tam 20%. I wszystko jednak ktoś nam sumuje do 100 pi razy oko, mówię tutaj symbolicznie. Ale jeżeli jesteś menedżerem najwyższego szczebla, to twoja wiedza dotycząca murowania to może być na poziomie 10%. Możesz się w ogóle nie znać na murowaniu, ale znasz się na zarządzaniu firmą i tam umiejętność zarządzania jest fundamentalna, tak? I do tego jakiś obszar HR-owy, rozumienie budowania zespołów, rozumienia organizacji jeszcze od tej strony. I to jest takie logiczne. No i teraz popatrzmy się na następującą kwestię. Ile rzeczy należy zignorować, aby działać w domyśle skutecznie? Paul Valery wypowiedział coś takiego. Ile rzeczy należy zignorować, aby działać skutecznie? I kiedy zadasz pytanie sobie, no dobrze, jak rozwijać organizację? Odpowiedź jest następująca. Alokować swoją energię tak, aby uderzać w ten 1,4%, maksymalnie 20, ale 20 to może być za dużo, po to, żeby mieć dobre efekty. No ale jeżeli ty masz tak ustawione swoje życie, że ty 80-90% czasu poświęcasz na wszystko, no to wiadomo, że nie jesteś efektywny i to powoduje u ciebie stres. I to jest jeden z elementów. No i tu mamy ten efekt kanapki. Presja z góry zarząd i oczekiwanie z dołu zespół. Będziecie mieć tą prezentację, dostaniecie. Przypominam, że na zakończenie tego webinaru dostaniecie całą prezentację i każdy dostanie jeszcze prezenty specjalne, merytoryczne, mocne merytoryczne prezenty.
Nigdy nie było tak dobrych prezentów.
Nigdy jeszcze takich prezentów nie było jak teraz. A i uwaga, będzie tak, że na zakończenie takie 5 minut przerwy, że sobie wejdziecie, przyjrzycie się pewnym tematom i będą dla Was fajne propozycje, z których możecie skorzystać dzięki temu, że jesteście tutaj, żeby otrzymać pewne rzeczy, będzie pewna propozycja do współpracy, do wykorzystania, jeżeli chcecie rozwijać swoją wiedzę, dzięki temu, że tu jesteście. Także poczekajcie, skończymy dzisiaj nie później niż 18.30, dobrze? Później będą pytania odpowiedzi, czyli ktoś będzie chciał zostać, zadać jakieś pytania i tak dalej, ale zapraszam teraz do zapisania pytań, bo ja w międzyczasie wskoczę teraz na pytania, odpowiedzi i tak dalej. Także jak ktoś teraz chce coś pisać, to bardzo proszę, ok? Teraz uwaga. Innym elementem, który wpływa na to, że menedżerowie średniego szczebla są zestresowani, jest tak zwany dług komunikacyjny w pracy hybrydowej. Ponieważ mamy dzisiaj wiele kanałów komunikacji. Mamy Slacka, Teamsa, mamy maile, spotkania synchroniczne, spotkania indywidualne, a później łączenie ludzi gdzieś tam, bo nie można ich spotkać naraz. Pojawiają się osoby nagle, bo praca jest częściowo, jest hybrydowa, czyli częściowo stacjonarna, częściowo zdalna. Wytwarza się szum informacyjny, który powoduje, że poruszanie się w nim jest trudniejsze niż jak to było kiedyś tam dawniej, byliśmy w pracy, widzieliśmy się, mieliśmy regularne spotkania i tak dalej. No, kiedyś prowadziłem, byłem zaproszony na konferencję, gdzie mówiłem o tym, jak zarządzać zespołem rozproszonym. No, to jest trudniejsze zarządzanie rozproszonych pod pewnymi względami niż zarządzanie zespołem stacjonarnym, tak? Lider jest tym przekaźnikiem. Menedżer spędza statystycznie 70% czasu na tłumaczeniu ustaleń między zarządem a zespołem na przykład, tak? Brak tej pracy głębokiej. Co to jest praca głęboka? To jest właśnie ta praca w drugiej ćwiartce. Ciągle powiadomienia uniemożliwiają pracę nad myśleniem strategicznym. Czyli ten menedżer średniego szczebla nie ma jak się skoncentrować. Tak? Pamiętajcie, jeżeli ty siedzisz, masz zadanie, które masz zrobić w godzinę i chcesz się skoncentrować, wyłączyć wszystko, telefony, wszystko i masz zrobić je w godzinę. A będziesz miał dwie przeszkadzajki 10-minutowe w ciągu tej godziny, to ile ci zabierze statystycznie, to są badania, ile ci zabierze zrobienie tego zadania w tym dniu? No pomyślcie sobie chwileczkę liczbę. No, matematycznie jest tak, godzina plus 2 razy po 10 minut, bo cię wyrwali, nie? Ale czujecie już bluza. No. Od 2 do 3 godzin. Tylko dlatego, że były dwie przeszkadzajki. Liczby są okrutne tutaj. To nie jest kwestia dyskusji. Jak masz zamiar z tym dyskutować, to naprawdę nie ma, bo to akademicka rozmowa. Nie masz wiedzy. To jest krótka piłka. Przeszkadzajka powoduje, że się wyłączasz. Nie ma tej koncentracji, tak zwanej pracy głębokiej. Maciej napisał, Krzysiek, zarządzanie oparte na wiedzy z zarządzania, a pozbawione znajomości takiej umiejętności, jakiej sam oczekujemy od podwładnych, jest gówno warte. No, to co napisałeś tutaj jest jakby truizmem, ale sensownym, ale truizmem, tak? Oczywiście, że tak. Także fajna uwaga, możecie sobie to przeczytać. Teraz uwaga. To jest tak zwany koszt przełączania kontekstu. Niewidzialny pożeracz energii. To, co przez księżą będzie. Menedżer w ciągu jednej godziny przychodzi od rozmowy o budżecie z CFO, Chief Financial Officer, czyli z dyrektorem zarządzania finansowym, przez rozwiązywanie konfliktu w zespole po odbiór zadania projektowego. I to jest koszt przełączania kontekstu. To nie jest efektywne, jak musisz skakać tu. Oczywiście my czasami nie mamy wyjścia. Ale jeżeli ty nie potrafisz wygenerować sposobu na to, żeby się wyłączać i nie pozwalać na przeszkadzajki, a do tego potrzebna jest twoja asertywność, twoja świadomość, odwaga w mówieniu niepewnym mechanizmom. Okay? Koszt poznawczy ciągłego skakania między priorytetami niszczy zdolność do podejmowania trafnych decyzji, wywołuje wyczerpanie. I tu mamy odpowiedź. Mianowicie, jeżeli ty przeskakujesz, nie koncentrujesz się, twoje decyzje są gorsze, są słabsze, a stres jest o wiele większy. I tu się pojawia wypalanie. I teraz, główne objawy przeciążenia lidera w związku z tym, praca w nadgodzinach, zmęczenie decyzyjne, to jest to już teraz reasumuję, i erozja cierpliwości. Po prostu jesteśmy coraz bardziej nerwowi i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. No i teraz jest pytanie, no dobra, to jakie są kluczowe zadania, narzędzia menedżerskie, jeszcze następne, które mogę poznać. I teraz popatrzcie się. A tutaj w tej prezentacji dostaniecie informacje o wielu narzędziach. Wczoraj rozpoczął się program Compendium MBA, następna edycja. Następna edycja jest chyba 9-10, możesz Adrian sprawdzić? 9-10 września, albo 8-9, zaraz podam. A 17 osób rozpoczęło ten program, tak? I teraz ten program jest comprehensive, jest pełny. I on daje samą kwintesencję. Jedna z osób, która brała udział w tym programie, dzisiaj tutaj jeszcze przed webinarem, bo tam była przerwa, ja na chwileczkę zawitałem do nich, bo to dzieje się w naszej lokalizacji tutaj. Ta pani menedżerka z dużym doświadczeniem powiedziała, kurczę, Krzysiek, te zajęcia są takie niezwykle punktowe. Każda informacja jest skoncentrowana. Tak, bo to są zajęcia nieliniowe, nielinearne. To nie są zajęcia akademickie. Compendium MBA następne jest 8-9 września. 8-9 września, oczywiście w tym roku. Tak się dzieje. I teraz uwaga. Jakub napisał, czy zdarza się, że najlepszym wyjściem dla przeciążonego menedżera jest odejście z roli albo z firmy, a nie kolejna technika zarządzania sobą w czasie? Jak odróżnić zdrowe przeciążenie okresowe, projekt sezon od chronicznego, który wypala na stałe? No Jakub. Okej, okay, fajnie, że napisałeś, no ale zauważ, co tutaj piszesz. My rozmawiamy na tym, jak unikać tych rzeczy, tak? Jak unikać wypalania, czyli jakie narzędzia stosować. No, na pewno wyjściem, odpowiedzią na pytanie nie jest przenieść się do innej firmy. A co w innej firmie będzie? Przecież będzie dokładnie to samo, jeżeli ty nie masz tej wiedzy. W związku z tym fundamentem tego, żeby dawać sobie radę, jest oczywiście czasami jest taka sytuacja, że jak firma tak działa, kultura organizacyjna jest tak porąbana, co w Polsce jest coraz rzadsze, bo Polska ma najwyższy poziom umiejętności zarządczych, ale ona ciągle dalej to jest... My jesteśmy jedyną gospodarką w Europie, która ma średnią konkurencyjność. Wszystkie inne kraje w Europie mają niską, no szczególnie Europa Zachodnia, czyli Niemcy, Francja, Dania, Włochy, to Włochy jeszcze nie tak bardzo, ale na przykład Dania, Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia, to są kraje najbardziej zacofane dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o te obszary zarządcze, sprzedażowe i tak dalej. Więc w Polsce to już nie jest tak częste, ale to jest ciągle bardzo częste. No i ale to nie jest remedium, to że się masz przenieść. No, na pewnym etapie nie masz innego wyjścia, się przeniesiesz. A my tu rozmawiamy o tym, jak do tego doprowadzić. No ale jakie są problemy? No wyobraź sobie, że ty masz teraz tą wiedzę i ty na swoim polu uruchamiasz tę wiedzę, tak? No musisz jeszcze mieć siłę do tego, żeby dawać sobie dzięki tej wiedzy radę z przełożonymi, z innymi działami i tak dalej. To jest trudne, dlatego jeżeli... Dlaczego Quest robi transformację firma? No dlatego, że kompleksowo cała organizacja rośnie. Więc to jest możliwe do przeprowadzenia. I skuteczność jest na wyższym poziomie. No ale jeżeli jedna osoba się tylko nauczy, to sobie pomoże. Ale czy to będzie wystarczające? No jak masz na przykład przełożonych, którzy kompletnie tego nie rozumieją, uprawiają zamordyzm, co się w Polsce już rzadziej zdarza, ale są nieświadomi, jakie są mechanizmy zarządcze i tak dalej, wywierają presję na dział sprzedaży, róbcie więcej, a nie odpowiadają na pytanie, jak wzmocnić dział sprzedaży, żeby podniosło kompetencje bardziej... No to wiadomo, że w pewnym momencie ktoś pęka i idzie gdzieś indziej, tak? No ale wcale nie oznacza, że tam trafi na coś lepszego. Dlatego przede wszystkim trzeba kopać swoją wiedzę w górę. Natomiast czasami nie ma innego wyjścia. Drodze, wszystko to ładnie brzmi na czacie, natomiast uważam, że kluczem jest odpowiednia adaptacja rozwiązania do konkretnego środowiska. Wiele razy widziałem zdziwienie u, Michał pisze, u menedżerów, którzy próbowali robić to samo w formie A, co w formie B i niespodzianka nie działało. Michale, dzięki, że to napisałeś. To, co tu napisałeś, to jest bla, bla, bla. To można przypisać do gotowania, do pływania, do zarządzania okrętem podwodnym i tak dalej. Ale to co najmniej to jakby psycholog się wypowiada. Psycholodzy w biznesie nie mają pojęcia i najczęściej wprowadzają destrukcję. To, co napisałeś, jest truizmem. No, oczywiście wszystko trzeba dostosowywać. Tylko zauważ taką rzecz. To, co jest istotne to, żeby mieć narzędzia, które podnoszą najbardziej prawdopodobieństwo, że te efekty będą wyższe. To, co tu napisałeś, nic nie wnosi. Ja wiem, że ja teraz bezpośrednio mówię, ale zauważ jedną rzecz, że tu nie ma twojego nazwiska i tak dalej. Tylko ci mówię bezpośrednio, tak jestem taki bezpośredni, że to jest nijak. To ja byś nic nie powiedział, tak? Bo wszyscy tutaj doskonale wiemy, że wszystko trzeba dostosowywać. Natomiast to tak jakbyś powiedział to, że no niestety przepisy kucharskie no niewiele dają, bo wszystko zależy, jak je dostosujesz do rzeczywistości. No to jest bzdura totalna. Jak masz przepis kucharski, to 80% osób z niego skorzysta i ugotuje coś, co tam jest napisane. A 20% nie, bo nie umie, nie potrafi, nie ma takiej mąki, pomyli się i tak dalej. Więc to są rzeczy, które kompletnie są nie na temat, ale dobrze, że napisałeś, bo to jest dla ciebie też rozwój, nauka, żeby się nie opierać o takie farmazony. Nie? I inni też na to patrzą i bardzo fajnie, a ponieważ to nie jest personalne, więc nie masz obawy, bo nikt nie wie, kim jesteś. Tak to się dzieje. Dlatego pozwalam sobie na bezpośredniość. Gdybyś tu był imieniem, nazwiskiem i tak dalej, to bym tego tak nie zaadresował. Oczywiście zrobimy to o wiele bardziej elegancko, delikatnie i tak dalej. Także ten temat wykreślam. Okej? Okay? No, czy jeszcze ktoś chce coś napisać? Zapraszam. I słuchajcie teraz. Mamy jeszcze takie 20. Monika, czy warto zespołem ustalić, jaki czas tygodniu na szkolenie i przekazywanie wiedzy? Moniko, no zauważ, czy warto? No warto, tak? Tylko teraz jest pytanie, jaka jest jakość tego, po co to robisz, czy raz w tygodniu, czy nie? Ale odpowiedz mi, oczywiście, że warto. Zaplanowanie takich rzeczy. Ja na przykład powiem wam, że dzisiaj rozmawiałem z taką firmą, do zatrudnienia 500 osób, ja zadałem krótkie pytanie. Czy członkowie zarządu przez ostatnie 3 lata jaki proces rozwojowy przechodzili? No i słyszę po drugiej stronie, no oni mają już dużo doświadczenia. Nie, ja się pytam, jaki proces rozwojowy? No mieli jakieś tam punktowe, gdzieś byli na 2-godzinnym spotkaniu z jakimś mentorem, coachem. To nie jest proces rozwojowy. No to ci ludzie po prostu nie mają wiedzy, bo nie dogonią adekwatnie do... A może przeczytali jakieś książki? Może słuchają podcastów? Może mają... No ale teraz po to jest dział HR-u, żeby zaplanował, żeby członkowie zarządu się rozwijali. No, na przestrzeni ostatnich 3 lat tak się wszystko zmieniło. Ja nie mówię o AI-u. Tak? Nie o tym mówię, bo to jest w ogóle jeszcze poza wszystkim, ale to też. Dlatego oczywiście, że warto. Ale czy raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie, czy raz w miesiącu? Teraz jak to jest zaplanowane, kto, jak, to jest osoba, ale jak najbardziej warto. Michał, dokładnie takiej odpowiedzi odprzyszałem, dziękuję. Czasami coś, co jest dla nas truizmem, dla innych może być objawieniem. Okej, okay, fajnie, w porządku. Jedziemy dalej. Jedną z rzeczy, czy jednym z obszarów, który wam bardzo polecam, w którym no, my się specjalizujemy w Stanach Zjednoczonych, Tomasz Zambrzycki i ja zbudowaliśmy specjalny program Values Management and Applied Prioritizing, który się opierał na jakby filozofii Covey'a, ale myśmy to rozwijali o wiele dalej. To jest wszystko to, co jest związane z systemem zarządzania czasem. Tak? I powiem wam wprost, tutaj nie będę owijał w bawełnę. Na stronie internetowej, na naszej stronie możecie sobie zakupić program System Zarządzania Czasem. On kosztuje chyba 189 groszy. Ale najfajniej będzie, jak napiszecie maila. Jestem zainteresowany programem, wyślijmy wam link, żebyście nie musieli tam szukać, grzebać i tak dalej. I proponuję, żebyście sobie go po prostu zakupili, bo to jest petarda i to jest wszystko zrobione tak, że nauczysz się tego programu. A system zarządzania czasem zawiera w sobie wiele różnych elementów, między innymi to, co tutaj mówiłem, ale to jest tylko cząsteczka malutka. No ale pojawia się na przykład narzędzie z takiego
z takiej książki, to pochodzi samo hasło Małpa, the one minute manager meets the monkey. Jednominutowy menedżer spotyka małpę. A małpa jest symbolem przejmowania zadań od swoich podopiecznych, bo nie chcemy zainwestować w rozwój podopiecznych, żeby te zadania robili. Czyli spotykasz kogoś na drodze, kto jest smutny, pytasz się, co się dzieje, on mówi, no mam problem, wiem, jak to rozwiązać. I teraz ten menedżer z jednego szczebla mówi, to daj mi, ja się temu przyjdzie, przyjdź jutro, ja ci odpowiem, co zrobić. No to jest tragedia zrącza, tak? Jednym z narzędzi jest przygotowanie ludzi do tego, tutaj jest slajd, który o tym mówi, przeczytacie sobie później to, że trzeba przyzwyczajać swoich podopiecznych do tego, że kiedy przychodzą do was z wyzwaniem, no nie mówię takim wyzwaniem, krew się leje, on przychodzi, Boże, co mam zrobić, bo nie wiem, tak? Tylko jeżeli jest jakiś problem, wyzwanie, żeby przyzwyczaić ludzi do tego, że jak przychodzą, to przychodzą przynajmniej z jakimś rozwiązaniem, z jakąś propozycją rozwiązania, albo przynajmniej kierunkiem, albo z dwoma kierunkami. Chciałbym zrobić tak albo tak, nie wiem co, ale przychodzą z czymś do przodu, żeby ludzi przyzwyczaić. Nie przychodź do mnie i mówisz, mam problem. Poza jakimś tam skrajną sytuacją, kiedy mam problem, się krew leje, tak? No to trzeba reagować tu i teraz, tak? Natomiast i to jest narzędzie. I teraz zjawisko przejmowania małpy. Pracownik przychodzi z problemem, od którego rozwiązanie menedżer nie ma pełnych danych, ale obiecuje, przemyślę to, dam ci znać. I tu jest to, że teoretycznie odbierasz pracownikowi tą małpę, mówisz, dobra, ja się temu przyjrzę. I niby ten pracownik mówi, o, dobrze, mam problem z głowy. To jest guzik prawda. To jest najbardziej brutalny sposób potraktowania podopiecznego, bo jest powiedzenie do niego tak, ja wezmę od ciebie ten problem, ja go rozwiążę, bo ty jesteś za durny, za głupi i nie wart tego, żebym z tobą to przepracował. Tu się pojawia między innymi trzeci poziom delegowania na przykład. Albo nie wierzę w to, że ty takie rzeczy będziesz rozwiązywał w przyszłości. I tu się pojawia druga ćwiartka. Jeżeli chcesz, żeby te bieżączki nie mieć, musisz poświęcić dużo więcej czasu niż dotąd na to, żeby go rozwinąć, bo 150 rzeczy w te najbliższe 3 miesiące on sam już zrobi. A tak to musisz te 150 rzeczy robić ty. Proste, logiczne, ja już o tym powiedziałem. Okej? Okay? I zaczynasz rozmawiać i tu mamy to opisane. A syndrom superbohatera. Zrobię to szybciej sam. Totalna bzdura, jeśli chodzi o element zarządzania. Bo to, że zrobisz to szybciej sam, to jest oczywiste w większości przypadków. Bo jesteś przełożonym i zazwyczaj potrafisz to robić. Natomiast bzdura jest tutaj, że nie zrobisz tego szybciej sam, dlatego że jeżeli będziesz miał 100 rzeczy do zrobienia i każdą zrobisz szybciej sam, to suma twoich działań będzie o wiele, wiele więcej obciążająca zasoby, czas i tak dalej, niż gdybyś poświęcił czas na edukację, a później, żeby dwie osoby przejęły to od ciebie. W sumie zrobicie to o wiele szybciej. Jest to proste, logiczne. I to jest ten syndrom superbohatera. Kolejna rzecz, centralizowana wiedza. Tak, jeżeli, to co mówiłem, dwa kryteria oceny pracy menedżera. Jeżeli jesteś menedżerem, to masz dwa kryteria oceny twojej pracy. Pierwsze to jest twoja skuteczność osobista, jakkolwiek rozumiana, a drugie to jest, czy uczysz innych, rozwijasz. Tak? Abstrahując od powiedzenia, szczególnie dotyczy to osób wyższego szczebla, pamiętaj, aby otaczać się osobami, które są mądrzejsze od ciebie. Mądrzejsze nie w zrozumieniu, są mądrzejsze, ale na przykład mają większą, lepszą wiedzę w różnych obszarach. Tak? Twoim zadaniem jest zarządzać, a nie być mądrzejszym od innych. Tak, żeby ci mądrzejsi, ci, którzy mają większą wiedzę i tak dalej, są ekspertami, żeby ich skoordynować ich działanie. Co tu dalej? Jakub Buczyński. Dokładnie jak powiesz człowiekowi, że nie ma rąk, to jutro przyjdzie i powie, że nie ma nóg. No, na przykład. To jest fajne to odniesienie się do tej małpy. Michał, niestety nie każdy menedżer chce się dzielić wiedzą, nauczyć podwładnych, jak poprawnie zrobić dane. Oczywiście, że tak. I to jest funkcją obawy, bo to jest stara szkoła jazdy, jak się podzielę wiedzą, to mnie wysiuda. Ale to jest też nieświadomość, jakie to jest istotne. To jest też, ale najczęściej powodem jest to, że menedżerowie myślą dalej kategorią, już to powiedziałem błędną, że szybciej będzie, jak ja to zrobię. A poza tym są zagonieni i nie mają czasu. I to jest właśnie ta pierwsza, druga ćwiartka. Widzimy ten shifting, który trzeba zrobić. Także tak to się dzieje. A 4 kroki udrożnienia przepływu decyzji na zakończenie. Pierwsza jest zasada propozycji. Wprowadź regułę, nie przychodź z problemem bez co najmniej dwóch proponowanych rozwiązań. To, czy tam dwa rozwiązania, czy jedno, czy pół, czy dwa kierunki, czy jakiś początek i tak dalej. To już wypowiedziałem. Progi decyzyjne. Określ kwoty i zakresy ryzyka, w których zespół podejmuje decyzję bez twojej wiedzy. Ja wam opiszę taką sytuację. W Stanach Zjednoczonych założyłem centrum edukacyjne, przez które przeszło 60 tysięcy ludzi. Zatrudniałem ponad setkę osób. I kiedyś przyszła do mnie i mieliśmy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, no 60 tysięcy ludzi, to sobie wyobrażacie, jaka to była skala. I przyszła do mnie kiedyś osoba, która była odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dla dzieci. Trzylatków, czterolatków. My mieliśmy nie przedszkole, tylko zajęcia dla takich dzieci. My mieliśmy pierwszą prywatną szkołę polską, mieliśmy półkolonie, różne inne rzeczy. No ale oczywiście większość to byli dorośli. Były programy biznesowe, różne inne. Licencyjne, ludzie zdobywali licencje elektryczne z różnych innych branż, Hittinger, Gonsinek i tak dalej. Ale ona przyszła do mnie i powiedziała: Krzysztof, czy ja mogę dostać od ciebie jakieś pieniądze, bo my potrzebujemy teraz kupić dodatkowe pisaki tam dla dzieci, no i chcemy też kupić takie dwa arkusze, na których będziemy rozrysowywać wyniki grup dziecięcych, żeby dzieci to widziały, razem zapisywały. No i teraz popatrzcie, co mogłem zrobić. Ja byłem menedżerem wyższego szczebla, ale ona do mnie przyszła, ale nawet jakby to był jakikolwiek menedżer, tak? U nas była zresztą płaska struktura, dlatego to troszkę inaczej wyglądało. I teraz uwaga. No i co ja mógłbym zrobić? Mógłbym jej dać, ile potrzebujesz. No, $25. No to masz. Idź kup, nie? Ja zrobiłem inaczej. Ja zaprosiłem wszystkie osoby, wszystkie, to wtedy tam były 3 osoby. Powiedziałem im tak. Dostajecie budżet $200 na miesiąc na dowolne wydatki, które będziecie uważać po to, żeby właśnie dokupić pewne rzeczy, wymyślicie coś fajnego dla dzieciaków i tak dalej. Poza regularnymi zakupami, bo pewne rzeczy były stałe. Nie? Ok? I powiedziałem im, to macie budżet, możecie go rozfurkać przez miesiąc. No i po miesiącu przychodzi do mnie jedna z nich i mówi: Krzysztof, chciałem się z tobą spotkać. Ja mówię: po co? No chciałem rozliczyć te $200. A ja mówię: ale co masz na myśli? A ona mówi: no chciałem ci pokazać rachunki i tak dalej. Ale mówię: ale po co? A ona mówi: no żebyś rozliczyć. Ale mówię: ale zrobiłaś to solidnie, tak. No tylko mam jeden problem, bo na jeden zakup nie mam rachunku, bo zgubiłaś. Na jaką sumę? No tam nieważne, już nie pamiętam ile, niech będzie $12. No i mówię: no i co z tego? No i co to zmienia, nie? Ale nie tak w sensie ofensywnie. No ale ja mówię: po co? Przecież ja ci ufam. Ale ona mówi: ale zostało nam i tam, nie pamiętam też ile, nie będzie $27. No to macie $227 na przyszły miesiąc do wykorzystania. I ona tak na mnie popatrzyła i tak dalej. Zgadnijcie, ile razy ja sprawdziłem te rachunki. Nigdy. A po co? Przecież zaufanie buduje zaufanie, tak? Teraz jaki był poziom kompetencji tych osób, żeby zrobić te zakupy? I u nas w firmie dyrektorzy mieli jakąś tam pulę, do jakiej sumy, gdzie mogli podejmować decyzję. I to jest właśnie to, określ kwoty i zakresy ryzyka, w których zespół podejmuje decyzję bez twojej wiedzy. Proste jak drut. Rozdziel to. I nie wymagaj od ludzi, żeby się z tego na każdym kroku. Natomiast ty możesz punktowo coś rozliczyć, pójść czasami, zobaczyć i tak dalej. Praktyka przezroczystości. Dokumentuj decyzję publicznie na kanale zespołu, eliminując wiadomości prywatne. Po co? Żeby ludzie się oswajali z tym, że jest przejrzystość, ale dzięki temu, jak ta decyzja na nich wygląda, i nawet uświadamianie innych, że inni podejmują decyzje. Przegląd zamiast zatwierdzeń. Zamień zatwierdzania każdego kroku na cotygodniowy przegląd efektów. Patrzcie, jakie to jest proste i logiczne. I na zakończenie tej części merytorycznej zaraz zobaczycie, co się będzie działo, bo czekają was prezenty dzisiaj. Struktura czasu pracy menedżera. Spotkania i ad hoc sytuacje to jest 65% czasu. Odpowiadanie na maile, czat 20% czasu. Praca strategiczna, deep work, czyli ta głęboka praca, tylko 15%. Pytanie brzmi, czy możemy zmniejszyć z 65 do 60? Odpowiadanie na maile, czy możemy zmniejszyć z 20 do 14? I dołożyć do tych 15 uratowane, ile tam mi wyszło? 6 plus 5, 11. I będzie wtedy 26% głębokiej pracy. Świat się zmienia i to jest ta druga ćwiartka. Czy ja wyczerpałem wszystkie tematy? Oczywiście, że nie. Nie powiedziałem o jednym temacie, który jest istotny, który nie ma powiązania z presją wynikającą ze stanowiska. Generalnie rzecz biorąc, społeczność europejska jest pod ogromną presją ze względu na to, że myśli liniowo, a żyjemy w środowisku chaosu, ogromnej zmienności. Ci, którzy dają sobie najlepiej radę w tej sytuacji, to są Hiszpanie, Włosi i Grecy, bo oni mają w swojej kulturze myślenie nielinearne. Dlatego oni się tak nie stresują. Cała Azja, wszystkie kraje arabskie, a więc kawałek Azji, kawałek Afryki, cała Afryka, cała Ameryka Łacińska, to są obszary na świecie, w których działanie i myślenie jest nielinearne. Dlatego ich nieodporność, ale dostosowanie się do chaosu jest na zupełnie innym poziomie. Więc ten element związany z tym, że my wchodzimy w ogromny poziom stresowości, dotyczy całego naszego europejskiego środowiska. A do tego, jak dołożymy średni szczebel, no to dzieje się to, co się dzieje. To jest tylko cząstka. Mógłbym na ten temat prowadzić następne 4 godziny i mógłbym bardzo konkretnie, nie rozciągając, powiedzieć o pewnych kwestiach. Ale skupiłem się na tych kwestiach najważniejszych. I dlatego dziękuję Wam za to, że teraz posłuchaliście. Popatrzcie teraz, co się wydarzy. My mamy całą masę innych narzędzi, które macie tu rozpisane. Ja teraz, możesz włączyć, Adriano? Ja teraz klikam. Macie tu cała masa podpowiedzi, co robić, czego nie i tak dalej. Macie mechanizmy, które są omówione w czasie programu Companion MBA, a więc będziecie mogli sobie to przeglądnąć i dzięki temu jakby już otworzyć oczy na obszary, które Wam w tym pomagają. Cały kanał YouTube, zatytułowany Krzysztof Sarnecki, bo taka jest nazwa tego kanału, macie tam 500 filmów, że to rozwijamy. Natomiast pytanie brzmi, dlaczego ludzie biorą udział w Companion MBA? Odpowiedź brzmi, dlatego, że to jest skondensowany program, który Cię jeszcze przeprowadza i daje Ci możliwość feedbacku przez jakby kompleksowość tego wszystkiego, ale zawężoną do 1-4%. Zaraz będę czytał wiadomości, wasze tutaj uwagi. Natomiast teraz, Adriano Celentano, jakbyś mógł przełączyć na tą część informacyjną. Maciej mówi, trzeba rozdawać wędki, a nie ryby. No właśnie. Panie Krzysztofie, dziękuję za przypomnienie skompensowanej wiedzy z Pana kanału. Miło wrócić. Następnym razem zahaczymy o asertywność, antykruchość i poziomy słuchania. Ta wiedza też sporo wniosła do poziomu mojej komunikacji w moim życiu zawodowym. Fajnie, dziękuję. Michał pisze, od roku uczy się chińskiego i podczas rozmów z chińskimi lektorami zauważyłem, że oni podchodzą właśnie systemowo do rozwiązań metod. Tam nie ma jednostki, jest kolektyw, jest wyciągana średnia na najlepszych rozwiązań. Tak, no Chińczycy myślą bardzo inaczej. W ogóle kultury dalekowschodnie nie myślą rzeczownikami, tylko czasownikami, dlatego myślą procesowo. My jak idziemy do muzeum, to widzimy obraz, mówimy łódka, krowa, drzewo, słońce świeci i tak dalej. A oni patrzą, zastanawiają się, co przekazuje ten obraz. Oni patrzą na proces. Chińczyk albo Malezyjczyk wysiada z samolotu i mówi zupełnie coś innego, jak jest w obcym kraju niż my. My, Europejczycy, wychodzimy, mówimy ładne, brzydkie, podoba się, nie podoba się. Oni wychodzą, patrzą się, mówią inne. Ciekaw jestem, z czego wynika, że oni takie zbudowali. I zastanówcie się, która z tych reakcji jest mądrzejsza. My od razu oceniamy, tak? Mamy prawo do tego, dlaczego nie? No ale jaka to jest reakcja pod tytułem, a może byśmy się tak dowiedzieli, z czego to wynika? Może lepiej zrozumiemy i przestaniemy patrzeć krytycznie, wszystko jedno, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ciekawostka, w Chinach nie dostaniesz awansu, jak nie znajdziesz dobrego następcy siebie samego, a gdy on nawali, lecisz 2 poziomy w dół. No i tak dalej, i tak dalej. To Wam pokazuje. Dziękuję, Maciej, że napisałeś. Także tak to wygląda. Kochani, teraz co robimy? Teraz dajcie mi 7 minut czasu, powiem Wam parę rzeczy o programach i o propozycji, które mamy dla Ciebie, bo możecie tutaj dzięki temu webinarowi skorzystać z pewnych kwestii. Natomiast później będzie chwileczka przerwy, co się przyjrzycie pewnym rzeczom, do których Was zaprosimy, a później będą pytania i odpowiedzi. Ja teraz to sprawnie zrobię, dobrze? Fundamentalnym programem, który właśnie mówi o tych rzeczach wszystkich, który rozwija menedżera, jest tak zwane Compendium MBA 1, bo mamy też Compendium MBA 2. Compendium MBA 2 jest dla menedżerów strategicznych, dla właścicieli firm, dla prezesów, dla członków zarządów. I to jest zarządzanie strategiczne. Ale kompendium MBA 1, ten pierwszy szczebel, on jest cholernie poważny, to jest skuteczność menedżera. Dokładnie to, o czym żeśmy tutaj rozmawiali. Tutaj macie wykładowców, jest Ania Skoczylas, jest Tomasz Zambrzycki, jest Renata Kozłowska, jest Robert Noworolski, a Luisa Woźniak też, tutaj akurat nie ma jej zdjęcia, ale tak się dzieje. Na kompendium dwójce mamy kilkunastu wykładowców. Jednym z nich jest na przykład Marek Zuber, którego znacie z telewizji, ekonomista, niesamowity człowiek, bardzo fajny. A zajęcia u nas prowadził Jacek Walkiewicz na przykład i tak dalej. I różne inne ciekawe osoby, które dodawały, ale to na dwójce. I teraz uwaga. Będziecie mieć okazję poczytać sobie o tym programie. Sześciodniowy program plus siódmy dzień jest online'owy. Dotyczy bardzo nowoczesnego AI-a. No i teraz mamy zespół, który chce chcieć, wzrost rentowności, koniec z brakiem czasu, tego typu rzeczy i tak dalej. Rozwijają, już tego nie będę... I oczywiście Compendium MBA ma w sumie dwa walory. Prowadzone jest tylko większe przez praktyków, nie przez wykładowców akademickich, ludzi biznesu. Ja prowadzę na przykład dwa dni na Compendium MBA, ale moi koledzy, koleżanki, współpartnerzy, współpracownicy też prowadzą. Prowadzi także Dominik Skowroński, który prowadzi właśnie tą część AI-a z firmy Lark. I teraz co się dzieje? Ten program, on po prostu rozwija w sposób niezwykle praktyczny zawodowego menedżera na dzisiejszy czas. I teraz popatrzcie się na taką kwestię. Ten program kosztuje 7800 zł, więc to nie są jakieś, to są niezwykle przystępne ceny, ale jeżeli zrobisz taką rzecz, jeżeli wypełnisz formularz zapisu do jutra, do 30 lipca, do końca dnia i zapiszesz się na ten program, to otrzymujesz z automatu kurs Skuteczna Sprzedaż Plus, czyli dostajesz bardzo szeroko opracowany, specjalny program dotyczący nowoczesnej sprzedaży z czwartą, z piątą generacją sprzedaży. I tam jeszcze program, jak działać w elektronice i tak dalej, który normalnie kosztuje 390 zł, to dostaniesz w prezencie. A jeżeli zapisuje się druga osoba, czyli dwie osoby z firmy, druga płaci 6900. Więc to jest to. W ramach programu Compendium MBA standardowo otrzymujecie kurs, ten, o którym mówiłem, system zarządzania czasem. Więc wtedy nie ma sensu kupować, bo w ramach tego programu otrzymasz ten program. Więc to tak wygląda. Jeżeli byś zakupił ten program, system zarządzania czasem, a zapiszesz się na Compendium MBA, to dostaniesz zwrot 189 zł. Tak a propos. I teraz uwaga. To jest program Compendium MBA. To jest nasz flagowy program. Ten program skończyły dosłownie tysiące osób, które są właścicielami firm małych, średnich, dużych i tych ogromnych, wielkich korporacji też. Skończyła cała masa menedżerów średniego szczebla. Sporo osób, które dopiero są początkującymi menedżerami. To jest program, którym niezależnie od tego, on oddziałuje na was. I teraz, czym więcej wiesz, czym mam więcej doświadczenia, tym bardziej korzystasz z tego programu, tak a propos. To jest taka ciekawa rzecz. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z kimś, kto ma ogromne doświadczenie, jest dyrektorem zarządzającym w dużej firmie. I powiedziałem tej osobie, no widzisz, dzięki temu, że masz taką wiedzę i takie doświadczenie, to z tego programu wyciągasz jeszcze więcej niż inni. I to jest to. Drugi temat, który jest, to jest sztuka zawodowej negocjacji. To już jest moja domena. Jestem zawodowym negocjatorem, mam około 1,5 tysiąca negocjacji ze sobą, z czego 800 międzynarodowych około. I to jest dwudniowy program z zawodowym negocjatorem, to jest ze mną. I uwaga, jeżeli zapiszesz się do jutra, do 30, następny program jest 19-20 sierpnia, tak a propos. Czyli to już w sierpniu. Czyli powiedzmy za tam 3,5 tygodnia. Jeżeli się zapiszesz na ten program, jego koszt jest 3600 zł, druga osoba 3300, to dodatkowo dostajesz jedną godzinę konsultacji jakiejkolwiek ze mną. Czy to dotyczy negocjacji, czy to dotyczy zarządzania i tak dalej. To jest na Zoom lub telefon. No jak ktoś jest tutaj w Warszawie, chce się ze mną spotkać i zgramy, nie ma żadnego problemu. I to dostajesz ekstra ode mnie, jeżeli się zapiszesz dzisiaj albo jutro na ten program, zarejestrujesz. Teraz uwaga. Trzeci program, taki zewnętrzny, to jest profesjonalny sprzedawca. Nowoczesny program dotyczący sprzedaży transformacyjnej i przestań sprzedawać z powodu, aby klient chciał kupić, czyli fundament sprzedaży transformacyjnej. I teraz uwaga, jest to program, którego koszt wynosi 2900 zł, druga osoba 2700. I tutaj dostajesz system zarządzania czasem, jeżeli się zapiszesz do jutra na ten program. Dostajesz w prezencie. To jest ten program za 189 zł. Tak to wygląda. A jeżeli potrzebujesz spersonalizowanej propozycji oferty dla swojej firmy na warsztaty lub konsulting, to jest domena. No to tutaj skontaktuj się z nami, bo tu nie mamy dla Ciebie oferty, dopóki nie rozpoznamy, bo my nie ofertujemy, tak? Dopóki nie rozpoznamy, gdzie jesteś, jak Twoja organizacja działa, co jest i wtedy wspólnie możemy zbudować jakiś program, bo my te programy robimy także w firmach. I to ogrom tego jest. I to jest to, do czego Was zapraszam. A jeżeli prowadzicie firmy lub jesteście w firmach, w których chcielibyście dostać nasz feedback i zaangażować nas do tego, żebyśmy pomogli Wam rozwijać się, co jest standardem naszym działalności, bo my jesteśmy firmą przede wszystkim konsultingową, nie szkoleniową. Oczywiście bardzo dużo prowadzimy warsztatów, ale to jest funkcją naszej głównej działalności konsultingowej. A to po prostu proszę Cię, skontaktuj się z nami. kontakt@questcm.pl. Teraz zrobimy 5 minut przerwy. Zapraszam Was serdecznie. Wejdźcie sobie na kurs.questcm.pl i poobserwujcie sobie tam różne tematy dotyczące naszych programów, propozycji i tak dalej. Takie 5 minut fajnej przerwy, ale merytorycznie możecie sobie zaaplikować troszeczkę wiedzy dotyczącej tego, co robimy. I za 5 minut wracam i jeżeli będzie taka ochota, to merytorycznie porozmawiamy. Odpowiem na jakieś pytania, oczywiście jak będę znał odpowiedź, bo nie jestem wszechwiedzący. Także zapraszam serdecznie, nie rozłączamy się, klikamy teraz na to, a za chwileczkę wrócimy sobie do rozmowy. Dobrze? Już teraz mogę? Dzień dobry, witam serdecznie, kochani. I dotrzymuję słowa. Po przerwie mieliście otrzymać prezenty. Do czego teraz zapraszam? No właśnie, do czego zapraszam, Adriano, bo tu nie jest napisane. Na ekranie nie ma. No, to... bo tu na ekranie nie ma, bo zawsze było, tak? Okej. Okej, już jest. Popatrzcie się teraz, Państwo. Prezent.questcm.pl. Albo kliknijcie na ekranie, jak możecie, albo wpiszcie sobie do przeglądarki. Co się Wam włączy? Włączy Wam się kilka rzeczy. Pierwsze dwie rzeczy, takie czerwone paski, pobierz artykuł oraz pobierz prezentację. To są artykuł i prezentacje ode mnie. A później dostajecie unikalne, bo one nie były publikowane, filmy, 6 filmów, które odpowiadają na 6 różnych obszarów tematycznych, bardzo merytorycznie, nagranych przez moich kolegów, konsultantów, współpracowników, z którymi pracujemy od lat, z Tomkiem od 1994 roku. Przypominam, że wtedy nie było już dinozaurów. A z Robertem od 20 lat, Noworolskim. I to jest 6 konkretnych, merytorycznych filmów, które odpowiadają na pytania, które macie na ekranie. I troszeczkę czasu trzeba dać na załadowanie tych filmów wideo, więc klikacie sobie na to i to jest prezent od nas za to, że byliście tutaj. Dobrze? W czacie macie też link, na który możecie sobie kliknąć, sobie kliknąć, jestem z Krakowa, dlatego tak skracam do se, kliknąć i to po prostu ściągnąć do siebie. Chcesz być skutecznym menedżerem? Przestań koncentrować się na wynikach. Sprawdź, czy jako menedżer nie okradasz swojej firmy, swoich pracowników, jak i siebie. Dlaczego twój podopieczny chciałby, abyś była jego menedżerem? Zarządzanie operacyjne Robert Noworolski, jak zwiększyć obroty swojej firmy i motywacja, co zrobić, żeby żyć tak, jak chce się żyć. I to jest tematyka, którą dostajecie w prezencie. To są specjalne nagrane filmy, ich nie ma na YouTubie, także to jest dla Was. Kochani, a ja teraz powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Zapraszam Was serdecznie do tego, abyście skorzystali na przykład z programu negocjacji ze mną 19-20 albo 19-20 sierpnia, a 8-9, tam jest limitowana liczba miejsc. 8-9 sierpnia, przepraszam, 8-9 września startuje kompendium MBA 1. Zapraszam serdecznie na to kompendium. A druga rzecz, zapraszam do tego, abyście teraz się odezwali i zadali pytania, napisali mi, jak odebraliście to, co dzisiaj się odbyło, dali jakieś uwagi, dali swoje komentarze, ale też bardzo chętnie, żebyście zadali pytania, żebym mógł się do nich odnieść. Także czekam na Wasz wpis, czekam na to, abyście zareagowali. Zostanę z Wami przez następne kilkanaście minut. Jak nie będzie pytań, nie będzie reakcji, to podziękuję bardzo serdecznie i się rozłączę, no bo nie ma sensu, żebym Was przetrzymywał. Natomiast jak zdecydujecie, żeby zadać pytania, chcecie zadać pytania merytoryczne dotyczące zarządzania, negocjacji, sprzedaży i tak dalej, chcecie zadać pytania dotyczące naszych programów, cokolwiek, zapraszam serdecznie, a jeżeli nie, to mi na przykład napiszcie coś. Wyobraźcie sobie, że Paweł teraz napisze coś. No zawsze to jest coś. Jest jakaś komunikacja. Okej, kochani, zapraszam serdecznie. Co się tam dzieje? Ja wiem, że teraz ściągacie materiały i tak dalej. Spokojnie zdążycie je ściągnąć. My ich nie wyłączymy za 5 minut. Także każdy zdąży ściągnąć. Będzie chcieli za godzinę sobie to ściągnięcie. Zapraszam serdecznie. Także czekam teraz na Wasze pytania, uwagi, albo przynajmniej powiedzcie: cześć Krzysztof, spadaj już, bo się rozłączam. Okej? No, obserwujemy, czy ktoś coś napisze. Litości, ludzie kochani, hej, gdzie ta komunikacja? Tak w ogóle dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście tutaj. Było nas prawie 60 osób, to jest ciekawe. Czym się różni MBA od kursu sprzedażowego? Panie Piotrze, Kompendium MBA to jest program dla menedżerski, a kurs sprzedażowy to jest nowoczesna sprzedaż, to jest program rozwijający umiejętności sprzedażowe. To są na Kompendium MBA jest 2-godzinna zajawka sprzedaży, bo menedżer powinien wiedzieć, jaka jest kwintesencja nowoczesnej sprzedaży, ale program menedżerski, Kompendium MBA, to jest program rozwijający umiejętności menedżera. Okay? A kurs sprzedażowy to jest zupełnie coś innego, tak? Jak negocjacje, to są negocjacje. A Mariusz napisał, albo pan Mariusz, dobra, pisze, Piotr, Mariusz, dziękuję za spędzony czas. I ja także bardzo serdecznie dziękuję, ok? Także dziękuję ślicznie. Wow, ale dostałem, słuchajcie, SMS-a od mojej córeczki. Mogę wam pokazać. O, tak wygląda SMS od mojej córeczki. Same ikonki i najwięcej serduszek, tak a propos, także niesamowita rzecz. Zaraz, gdzie są te serduszka, wam pokażę. O, widzicie, patrzcie, ile serduszek. Tak, moja córeczka Pola. Ja mam Polę, która ma 5,5 roku i synka, który ma 3,5. Ok. Krzysztof napisał, Krzysztof Dziedziński, dziękuję za merytoryczny wkład. Proszę bardzo. Tak a propos, jak popatrzycie się na to, jaki był mój przekaz. No, jakby nie było, to jest kwintesencja, nieprzegadane, skoncentrowane, konkretne rzeczy. To tak wyglądają wszystkie nasze programy. To sobie wyobraźcie teraz na przykład, że ja wczoraj prowadziłem kompanię MBA i jednego slajdu nie włączyłem. Bo my, to nie jest program akademicki. My rozmawialiśmy o żywych tematach, robiliśmy żywe ćwiczenia, które rozwijały żywe umiejętności u ludzi, którzy są praktykami. Super, niejednokrotnie bywałem na twoich wystąpieniach, Krzysztofie, twój sposób przedstawiania wiedzy jest fajnie zarażający, zawsze zostaje z niedosytem. Nie miło słyszeć, cieszę się. Maciej, odnośnie kursu Compendium MBA, nie MBA, tylko Compendium. Jak głęboka jest analiza dróg decyzyjnych zwiększających produktywność, gdzie spełnia ona warunek uniwersalności, czyli pozbawiona prawdziwości tylko w podanym przypadku? Jak udaje się tobie oddzielić te mechanizmy od psychologii jednostki? A myślę, że w tym pytaniu zawarta jest pewna informacja ode mnie, znaczy inaczej. Twoje pytanie pokazuje mi twoje myślenie, tak? To jest normalne. I odpowiem ci w ten sposób. Cokolwiek ma głęboką analizę, jest nieskuteczne. Cokolwiek jest rozbudowane, jest nieskuteczne. To tak samo jak działy HR-u pytają, jak badamy skuteczność jakiegoś tam działania. Bo spodziewają się tego, że będzie jakiś mechanizm, który będzie to mierzył. Świat dzisiaj jest tak zbudowany, że buduje się tak silne mechanizmy, tak skoncentrowane, że analiza skuteczności nawet nie jest wskazana, bo ona jest oczywista. Natomiast ona jest możliwa. I dlatego jak sobie popatrzysz na mechanizm akceptacji. Mechanizm akceptacji jest tak mocny, że bez względu na to, jaka jest jednostka, on działa. Zarówno działa na osobę, jak i korzysta z niej osoba. Natomiast jak ktoś nie będzie korzystał z mechanizmu akceptacji, bo ma taką osobowość, no to z tego nie wykorzysta. Ale korzysta z tego 96% osób, a 4% nie. W sensie możliwości, umiejętności i tak dalej. Jak najbardziej jestem zainteresowany MBA, pracuję nad budżetem z HR, aby móc uczestniczyć. Zapraszamy, tutaj pomagamy też i tak dalej. Dominik, skąd wziąć entuzjazm, który pan ma? To tak. A na pewno jest kwestia charakteru, skąd mam ten entuzjazm. Druga sprawa, ja kocham życie, kocham ludzi. Trzecia sprawa, to co robię jest moją pasją. Czwarta sprawa, w wieku 61 lat mam córeczkę, która ma 5,5 roku i synka, która ma 3,5. To jest kapitalny mechanizm uruchamiający na poziomie takiej energii, że głowa mała. Oprócz tego, że dwa dni temu oglądałem Lion Kinga, czyli Król Lew z moimi dziećmi, to robimy codziennie fikołki, gram w piłę z Miszą, który ma 3,5 roczku, układamy tysiące Lego, dziesiątki tysięcy Lego z moimi dziećmi, wygłupiamy się, byliśmy na wakacjach kamperem i z moją panią Wiktorią żyjemy pełnią życia. I to jest moja odpowiedź, są moje energie. A kocham robić to, co robię. A poza tym myślę pozytywnie, nie rozpatruję przeszłości w kategoriach tragedii, tylko staram się wyciągnąć wnioski, chociaż nie jestem w tym najlepszy. A czy wasze MBA jest dobre na co? Na networking. A Piotrze, byłoby nie fair, gdybym powiedział, że przyczyną, dla której warto się zapisać, jest networking. No bo tam się spotykasz, na Compendium MBA spotykasz się, powiedzmy tam, z 16 osobami, nie? 15, 12. No to nie ten cel. Natomiast społeczność questowa jest ogromna. I mamy tak zwane fajne grono, w którym się spotykamy. I tam przyjeżdża wiele. Pod tym względem to jest ogromny networking. Poza tym, społeczność questowa się komunikuje. My łączymy ludzi z różnych branż. Oni zaczynają współpracę. Więc w tym sensie to jest ogromne i nieformalne. Dlatego jest serdeczne. Katarzyna, super wiedza, super podejście. Dzięki. Paweł, dziękuję za wiedzę. Dobrze, że jesteś, Krzysztofie. Dziękuję serdecznie. Piotr, wygląda pan młodziej. Dziękuję bardzo. Jak wyglądam młodziej niż 61 lat, to się cieszę. Chociaż jakby mi ktoś powiedział, że wyglądam na 62, to bym powiedział, też jest okej, bo ważne jak się czuję. Ale oczywiście trzeba mieć respekt do tego, że nie można przeszarżować, nie? Ale dziękuję, jest okej. Także tak to się dzieje. Co jeszcze, kochani, co jeszcze? Jakie macie pytania, jakie macie uwagi? Zapraszam serdecznie. Okej? Okay? Czy jeszcze coś jest? Bo jak nie, to będziemy kończyć. Kochani, jeżeli wypełnicie formularz zapisu na Compendium MBA i gdzie ten formularz możemy znaleźć?
Na stronie kurs.qsm.pl.
No, czyli tam, gdzie Państwo wchodzicie, kurs.qsm.pl. Jak wypełnicie formularz, to wtedy dostaniecie te prezenty. Ja daję jeszcze znać o jednej rzeczy. Jeszcze będą dodatkowe prezenty dla osób, które się zapiszą, ale my nie chcemy łapać Was na prezenty. Podstawą jest to, że czujecie wartość programu. Jest bardzo, bardzo konkretna. To jest jedyny program nielinearny w Europie prowadzony w tej konwencji. Dlatego przez nie przychodzi on tysiące osób. Natomiast daję Wam znać, czy to dodatkowo zrobimy niespodziankę tym osobom, które się zapisują na nasze programy. Negocjacje są programem bardzo ciekawym. Jest sprzedaż i tak dalej. Dobry webinar, dużo wiedzy, ciężko mieć pytania, bo człowiek dużo kwestii ma w głowie. Okej, Piotrze, fajnie, no rozumiem. Piszesz otwarcie, o to chodzi. No i co? Kochani, to co? Będziemy kończyć chyba, Adriano, nie? Tak, bo to nie ma co przedłużać, jak nie macie pytań i tak dalej. Kochani, zapraszam na stronę kurs.qscm.pl, tam macie informacje. Jeżeli ktoś chce ze mną skontaktować, chce ze mną porozmawiać na jakiś temat, to możecie zapisać sobie, zapisz telefon, Adriano, jak się możesz. 512-079-789, zapraszam. Czy często spotyka się pan z agresywną, antagonistyczną postawą menago wyższego szczebla? Jak pan rozwiązuje tę sytuację? To jest ciekawe pytanie. W Polsce bardzo rzadko, bardzo rzadko. To jest Polska, to nie jest zacofanie Europy Zachodniej. My jesteśmy na innej półce zarządczo i tak dalej. Ale jest jeszcze inna też para kaloszy. Ja nie przyciągam tak tych ludzi. Ci ludzie, poznając mnie przez YouTube'a i tak dalej, czują, że ze mną jest jakby, nie nawiążą ze mną kontaktu, a ja sobie nie dam wejść na głowę. Nie znaczy, że ja wtedy jestem agresywny, odwrotnie. Natomiast tacy ludzie po prostu nie szukają rozwoju, rozwiązań i tak dalej. No a jeżeli trafiam na takich ludzi, no słuchajcie, jestem zawodowym negocjatorem, co wam będę mówił? No to sobie z tym daję radę i to całkiem nieźle. Ale nie gram tutaj jakiegoś, wiecie, hojraka, to nie o to chodzi, tylko mam warsztat, który pozwala takie rzeczy rozładowywać. Jeszcze inaczej. Wielu ludzi, którzy mają tendencję do pewnych zachowań, nie tyle agresywnych, ale antagonizujących i tak dalej, przy mnie wymięka i zaczynają z tych ludzi wychodzić normalni ludzie, bo oni są tam wewnątrz normalni, tylko mają swoje kompleksy. Dlatego ja mam doświadczenie w pracy z trudnymi klientami. Ale tak wygląda moja kompetencja. Chyba tego się po mnie spodziewacie. Między innymi jako negocjatora, czy jako menedżera, jako konsultanta. OK? Natomiast pamiętajmy, to jest Polska. To tak jak Polska dzisiaj jest, jest najlepszym krajem do życia w Europie. Najbezpieczniejszym, najczystszym, dynamicznym, z najlepszą ekonomią na dzień dzisiejszy i tak dalej. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, większość Polaków wciąż sobie nie zdaje sprawy, że na przykład nasz system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepszych na świecie. Nie powiedziałem, że jest świetny, powiedziałem, że jest jednym z najlepszych na świecie, bo nigdzie system zdrowotny nie jest idealny, wspaniały i tak dalej, bo to jest jedno z największych wyzwań, jakie jest, ale my o tym nie wiemy, tak? Natomiast wiedzą to wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, dlatego jest taka emigracja z zagranicy do Polski ze względu na jakość życia. Także tak to wygląda. Kochani, dobra, będziemy kończyć, tak? Dziękuję serdecznie wszystkim, życzę wszystkiego najlepszego, pozdrawiam, zapraszam, macie mój numer telefonu 512-079-789, jak ktoś się ze mną skontaktować, bardzo proszę, chce się dowiedzieć o programie, czy porozmawiać z czymkolwiek innym, czy chce mnie zaprosić do firmy, chce porozmawiać o ewentualnej współpracy, macie teraz ten telefon na ekranie, zapraszam serdecznie, ja teraz przez najbliższą godzinę będę dostępny, Także zapraszam, jak ktoś chce zatelefonować do mnie, porozmawiać, ale jak nie dzisiaj, to kiedykolwiek odzwonię, mam taką tendencję, mam taki zwyczaj, a na razie dziękuję ślicznie za zaangażowanie, za wstępne zaufanie i za zaufanie w ogóle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Powodzenia.